Witam serdecznie wszystkich przybyłych na 13. sesję Rady Miejskiej. Bardzo proszę o zajęcie już miejsc. Otwieram obrady 13. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Zaczniemy od punktu, ponieważ mamy dzisiaj szczególnych gości na sesji i w związku z tym postanowiliśmy uhonorować muzyków Wełtynianki, laureatów wyróżnienia Instytutu Muzyki i Tańca oraz Teatru Bomba Bomba. W związku z tym chciałabym, abyśmy w szczególny sposób wyróżnili tych młodych ludzi. Mówię teraz o muzykach kapeli Wełtynianka, których instruktorem jest pani Katarzyna Papiernik. Pani Katarzyna Papiernik, która praktycznie od urodzenia jest związana z muzyką ludową. Wywodzi się z rodziny, która zawsze zajmowała się właśnie tym rodzajem muzyki. Już jako dziecko skomponowała utwór, który napisała muzykę do tego utworu, który w tej chwili jest w repertuarach naszych kapel ludowych. Jest to utwór Złociste Kaczeńce, do których słowa napisał niezwykle zasłużony dla naszej społeczności, dla kultury ludowej, tradycji, pan niestety nieżyjący już, pan Mojsak. Pan Mojsak również kształcił instruktorkę, obecną instruktorkę kapeli ludowej Katarzynę Papiernik. Kasia najpierw była w kapeli Bartkowiacy razem ze swoją mamą, z tatem, z siostrami, a teraz robi piękną rzecz. Oprócz tego, że prowadzi kapelę ludową Wełtynianka, szkoli, kształci młodych ludzi. Jest to kapela, która właśnie w ten szczególny sposób się rozwija, ponieważ dzięki temu mamy możliwość kultywowania tradycji i przekazywania to, co zostało tu przywiezione, co zostało wykształcone w trakcie tych kilkudziesięciu lat. Właśnie przekazuje się młodym ludziom. Również chciałabym pogratulować aktorom Teatru Bomba Bomba i instruktorowi pani Wiolinie Janiszewskiej oraz koordynatorowi projektu pani Aleksandrze Szymanowicz. Teatr działa od marca 2014 roku w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Prezentuje spektakle, uczestnicząc w przeglądach teatrów, warsztatach artystycznych, festiwalach. Swoimi występami wspiera lokalne imprezy. 6 lipca na Święcie Teatrów Szkolnych w Szwed Gryfiński Teatr Bomba Bomba otrzymał niezwykle cenne wyróżnienie. Aktorom wręczono nagrodę Złotego Gołębia, będącego symbolem pokoju między narodami oraz porozumienia ponad barierami. Wszystkim aktorom teatru, instruktorowi i reżyserowi spektaklu oraz koordynatorowi projektu gratulujemy tego wielkiego sukcesu. Chcę dodać jeszcze od siebie, że byłam w Szwed. Fantastyczne przedstawienie. Wielokrotnie wzruszałam się, kiedy widziałam, jak grają wspaniali ludzie, jak wykonują świetną pracę, jak służą temu, że w właściwy sposób ludzie są wykorzystywani, integrowani i mają możliwość rozwijania swoich talentów. Serdecznie dziękuję i poproszę może w kolejności najpierw, tak jak przeczytałam, panią instruktor Katarzynę Papiernik oraz młodych muzyków tutaj na środek i pana burmistrza, żebyśmy mogli wspólnie podziękować, a następnie instruktorki i teatr Bomba Bomba.
W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych miasta i gminy Gryfino dziękuję wszystkim członkom kapeli ludowej Wełtynianka za kultywowanie tradycji ludowych, za dostarczane emocje i wzruszenia. Gratuluję sukcesów oraz zaangażowania w pracę z kolejnymi pokoleniami młodych muzyków. Cieszę się, że są wśród nas ludzie z misją i pasją, konsekwentnie realizujący swoje twórcze plany i marzenia. wszystkim członkom kapeli życzę samych pogodnych dni i pełnych uśmiechu zajęć. Życzę dalszego rozwoju waszych talentów i umiejętności. Niech każda droga, którą odbieracie, będzie obfitowała w liczne sukcesy i przynosiła ogrom satysfakcji.
Serdecznie wam gratuluję wszystkim i życzę dalszych sukcesów. Biorąc pod uwagę, jakiego kapela ma instruktora, jestem o tym przekonany.
Proszę pani przewodnicząca. Proszę, proszę.
Z zaskoczenia trochę dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Dziękuję szczególnie dlatego, że moim zadaniem dosyć trudnym jest motywowanie dzieci do zabawy w muzykę ludową. A proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe w czasach, kiedy gitary elektryczne i keyboardy są na topie. Państwo mi pomogli, także ja bardzo dziękuję.
Ja trochę wzruszona zapomniałam jakby dodać, jaka to nagroda i jakie wyróżnienie właśnie tych młodych ludzi. W miesiącu sierpniu? Odbył się tak w sierpniu, we wrześniu, przepraszam, 4-6 w Szczecinie, w Filharmonii Szczecińskiej odbył się ogólnopolski turniej muzyków prawdziwych. Kapela, właśnie dzieci z kapeli Wełtynianka jako jedyni zostali wyróżnieni i nagrodzeni specjalną nagrodą Instytutu Muzyki i Tańca. Jako pierwsi wystąpili na koncercie finałowym w niedzielę, co było podsumowaniem całego tego wydarzenia. Otrzymali nagrodę taką, że w przyszłym roku jadą do Kazimierza Dolnego na przegląd, powiedz Kasiu, jaki?
Tam jest festiwal takiej muzyki ludowej, bardzo, bardzo fajne miejsce, niektórzy wiedzą, o co chodzi. Nam powiedziano, że na pewno mamy przejazd, na pewno spanie i jedzenie, a co dalej, to zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Cały teatr Bomba Bomba. Zapraszam was wszystkich. Zapraszam też instruktora, wiolinę. Zapraszam Aleksandrę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ten list jest od pana burmistrza kierowany do teatru Bomba Bomba. W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych miasta i gminy Gryfino dziękuję wszystkim członkom teatru Bomba Bomba za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, za dostarczane emocje i wzruszenia oraz integrację środowisk. Gratuluję sukcesów oraz wspaniałych artystycznych pomysłów. Cieszę się, że są wśród nas ludzie z misją i pasją, konsekwentnie realizujący swoje twórcze plany i marzenia. Wszystkim aktorom oraz instruktorom życzę samych pogodnych i pełnych uśmiechu dni. Życzę dalszego rozwoju waszych talentów i umiejętności. Niech każda droga, którą obieracie, będzie obfitowała w liczne sukcesy i przynosiła ogrom satysfakcji. List ten przekazuję na ręce pani Bioniny. Pani Beato, poproszę jeszcze tego gołębia, który stoi na stole. Na początku wakacji otrzymałem od was tego gołębia, który miał u mnie stać przez wakacje i stał i czekał na to, żeby go przekazać z powrotem, bo jest waszą własnością. Muszę się pochwalić, że ten gołąb stał także na stole Angeli Merkel i wielu innych zacnych ludzi na świecie. Stał też na moim biurku. Będzie teraz razem z wami do czasu, kiedy zadecydujecie, komu go przekażecie. Ponieważ jesteście obciążeni licznymi rzeczami, na razie gołębia przekazuję pani Oli. Wszystkim wam serdecznie gratuluję i dziękuję za to, co robicie. Możemy też chyba powiedzieć, że rozpoczęliście już nowe próby do nowego sezonu teatralnego, prawda? Jesteście z tego powodu zadowoleni? No i bardzo dobrze. I tego się trzymamy. Mam nadzieję, że wzruszenia, które nam dostarczaliście, to był dopiero początek. A że teraz będzie jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Bardzo wam za wszystko, za te wszystkie wrażenia, za wszystkie emocje i za miejsca, w których byliśmy razem, dziękuję w imieniu, wolno mi chyba tak dzisiaj powiedzieć, wszystkich mieszkańców gminy Gryfino. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mam dla was jeszcze taki kost słodyczy. Jest się na tej grupie, który sprawiedliwie podzieli. Mamy dla was jeszcze, a to dla mnie?
Ponieważ otwieramy gołębia, więc stawiamy na pochłaniowce. Przede wszystkim naszych mentorów wyjątkowych, ale mamy bardzo wielu przyjaciół, którzy nam pomagają, żebyśmy nie mogli zmienić. No i poszukujemy dalej takiego wsparcia, chcemy dalej pracować, mamy już plany w sumie do końca lipca przyszłego roku. Bo to są międzynarodowe, więc to jest duży sukces.
Ja chciałbym jeszcze podkreślić rolę pani Aleksandry Szymonowicz. Jolina jest konstruktorem, artystą, który pracuje z aktorami. Natomiast pani Ola jest osobą, która wymyśliła, zorganizowała i przeprowadziła ten projekt, który dzisiaj kontynuujemy dzięki przychylności pani dyrektor OPS-u, dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. Jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, że możemy to robić wspólnie razem. Wszystkim wam raz jeszcze bardzo za to dziękuję i czekam na zaproszenia na kolejne spektakle. I kłaniam się nic.
Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę już, poczekamy może, aż zaproszeni goście opuszczą salę. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. W międzyczasie mieliśmy ponowne wybory na sołtysów. I tutaj chciałabym, drodzy Państwo, przypomnieć, że 1 września odszedł od nas nagle Arkadiusz Kostrzewa, sołtys sołectwa Daleszewo oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Wielki pasjonat historii. Znawca militariów, serdeczny kolega i wspaniały człowiek. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy Arkadiusza Kostrzewa. Chciałabym podziękować pani Dorocie Frelich, pełniącej funkcję sołtysa sołectwa Żurawie, za wieloletnią, sumienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Rada Miejska w Gryfinie dziękuję pani Dorocie za ogromny trud i zaangażowanie w życie wsi oraz życzy sukcesów, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym. Bardzo proszę pani Doroto.
Pani Doroto, odczytam list, który kieruje do pani pan burmistrz. Składam pani serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności sołectwa Żurawie. Dziękuję za wytrwałość w pełnieniu tej funkcji oraz wiele lat zaangażowania w pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Gratulując dotychczasowych dokonań, dziękuję w imieniu mieszkańców oraz samorządu. Życzę pani, aby każdy dzień przynosił satysfakcję zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu osobistym. Ja także ze swojej strony dziękuję pani za tą dotychczasową pracę i muszę powiedzieć, że pani Dorota jest takim sołtysem, wszyscy sołtysi są prawdziwi, natomiast pani Dorota była sołtysem prawdziwym i tą pracę przynajmniej ja w swoim myśle i w swoim sercu wspominam bardzo dobrze. Dziękuję pani bardzo.
Ja również szczególnie chciałabym podziękować tobie, Dorotko, ponieważ przez wiele lat współpracowałyśmy i poprzez to, że nasze sołectwa są razem, są blisko i poprzez jakieś tam wspólne wydarzenia, wspólne działania, zajęcia w świetlicy. Będzie mi tego brakowało. Mam nadzieję, że osoba, która cię zastąpi, również będę miała możliwość w tak wspaniały sposób współpracować jak z tobą. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady Miejskiej w Gryfinie chciałabym przywitać i pogratulować wyboru nowym sołtysom. Pani Dorocie Kulawiec z Żurawi oraz panu Leszkowi Łozawieckiemu z Zaleszewa. Zapraszam do stołu prezydialnego.
Szanowni Państwo, mamy dwóch nowych sołtysów. Życzę obojgu Państwu w dobrej drogi. To trudna praca. Sołtys reprezentuje burmistrza w sołectwie, ale reprezentuje przede wszystkim mieszkańców danego sołectwa. Mam nadzieję, że ta praca będzie przynosiła Wam satysfakcję, że poziom życia mieszkańców przez Waszą pracę będzie się systematycznie podnosił. Jest wiele dobrych wzorców w gminie, z których warto czerpać, a jestem przekonany, że za jakiś czas sami Państwo będziecie takimi wzorcami. Szanowna Pani Dorota Kulawiec, sołtys sołectwa Żurawie. W związku z wyborem Pani na sołtysa składam Pani serdeczne gratulacje. Życzę wytrwałości w podejmowaniu decyzji służących dobru lokalnej społeczności oraz satysfakcji wynikającej spełnionej funkcji. Szacunek, jakim obdarzają Panią mieszkańcy, powierzając tą odpowiedzialną funkcję, jest najlepszym potwierdzeniem Pani serdeczności i otwarcia na potrzeby innych. Wyrażam nadzieję, iż Pani aktywność społeczna przyczyni się do rozwoju sołectwa, a tym samym naszej małej ojczyzny. Wraz z listem gratulacyjnym jest także legitymacja oraz dokumenty, które są niezbędne. Serdecznie Pani gratuluję. Szanowny pan Leszek Łozowiecki, sołtys sołectwa Daleszewo. W związku z wyborem pana na sołtysa sołectwa Daleszewo składam panu serdeczne gratulacje. Życzę wytrwałości w podejmowaniu decyzji służących dobru lokalnej społeczności oraz satysfakcji wynikającej z pełnionej funkcji. Szacunek, jakim obdarzają pana mieszkańcy, powierzając tą odpowiedzialną funkcję, jest najlepszym potwierdzeniem pana serdeczności i otwarcia na potrzeby innych. Wyrażam nadzieję, iż pana aktywność społeczna przyczyni się do rozwoju sołectwa, tym samym naszej małej ojczyzny. W imieniu burmistrza przekazuję panu list gratulacyjny, legitymację oraz niezbędne materiały i raz jeszcze państwu gratuluję wyboru.
Kolejnym punktem w sprawach regulaminowych jest przyjęcie protokołów z 11 i 12 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokoły z sesji były wyłożone do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołów z 11 i 12 sesji. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokoły zostały przyjęte. Szanowni państwo, chciałabym... Aha, jeszcze. Szanowni państwo, chciałabym poinformować, że pan burmistrz prosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, druk nr 3/13. Poza tym do Rady Miejskiej wpłynęły dwa dodatkowe projekty uchwał. Pierwszy to jest w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino w ramach projektu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, druk nr 16/13 oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń 2, druk nr 7/13. Punkty dotyczące wyboru ławników zostały rozszerzone o dodatkowe podpunkty. Proponuję umieszczenie dodatkowych projektów uchwał po punkcie dotyczącym wyboru ławników. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w związku z proponowanym uzupełnieniem? Macie państwo. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zmiany porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zagłosowało 18 radnych i jeden głos wstrzymujący się. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących komisji, czy komisje zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego, punkt trzeci, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę radnych o zgłaszanie interpelacji. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, zgłosiło się do mnie kilka osób, właścicieli działek w pobliżu ulicy Jana Pawła II, wobec których urząd, czy do których urząd zgłosił się z wolą odkupienia czy przejęcia własności tych działek. Otóż zgłosili się oni do mnie z interwencją i z prośbą o przekazanie następujących pytań i uwag. Po pierwsze, to takiej uwagi, że czują się oni traktowani przedmiotowo. Zaprasza się ich do urzędu na negocjacje, a stawiani są w urzędzie przed faktem dokonanym i właściwie nie mają żadnego pola do negocjacyjnego. I mam też takie pytanie, chciałbym je przekazać. Kto zapłaci za geodetów i rzeczoznawców, którzy pracują przy tym zadaniu? Następnie pytanie, dlaczego zmusza się tych właścicieli do rozłożenia spłaty na 3 raty bez odsetek czy bez odpowiednich procentów? I następne pytanie, dlaczego są też zmuszani do tego, żeby pokrywać 1% kosztów? Z czego to wynika? Proszę w tej sprawie o odpowiedź pisemną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Przepraszam. Już. Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy korzystający z autobusu numer 1 prosili mnie o zadanie takiej interpelacji. W związku z tym, że od dłuższego czasu ceny paliwa zdecydowanie spadły, natomiast ceny biletów pozostają na tym samym poziomie. Z reguły, jak rosły, pamiętam, z historii ceny paliwa, to zawsze PKS, ja wiem, że w umowie jest tam jakaś granica, prawda, że zabezpieczenia, ale czy jest działanie w drugą stronę? Czy w umowie, która obowiązuje, czy jest również taka klauzula, która w przypadku przez jakiś dłuższy okres czasu jest niska cena paliwa, czy jest przewidziana obniżka cen biletów, ponieważ no, jak obserwujemy, zdecydowanie ta cena paliwa spadła i mieszkańcy też chcieliby wiedzieć, czy w tym kierunku pan burmistrz podejmuje jakieś działania. Drugi temat, który chciałbym poruszyć, to jest temat związany z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Ostatnio modny w prasie lokalnej, tak zwane hydranty. Tutaj chciałbym przede wszystkim ukłony i wyrazy podziękowania dla pana burmistrza Mieczysława Szawaryna, dla pana Pawła Nikitińskiego, którzy potwierdzają swoim działaniem, że to są właściwi ludzie na właściwym miejscu, którzy bezpieczeństwo mieszkańców stawiają na pierwszym miejscu. I dzięki im, ich decyzjom, to bezpieczeństwo w najbliższym czasie zostanie zdecydowanie podniesione na wyższy poziom, ponieważ sprawa hydrantów to jest historia od wielu, wielu lat, z którą strażacy ochotnicy, powiem kolokwialnie, nie mogli sobie poradzić. Dopiero osoba pana burmistrza Nikityńskiego, nie potrzebowaliśmy go w ogóle przekonywać, tylko przedstawiliśmy argumenty i działania się rozpoczęły natychmiast. Dlatego z ubolewaniem muszę stwierdzić, że artykuł, który ukazał się ostatnio w Gazecie Gryfińskiej, a dotyczył również mojej skromnej osoby, w tym artykule napisano wiele nieprawdy. Łączenie działań strażaków ochotników dbających o bezpieczeństwo mieszkańców, wpisywanie w to jakichś dziwnych wątków politycznych, że ktoś z kimś walczy, że tutaj kampania wyborcza, to poinformuję Państwa, że o hydrantach próbowaliśmy w gronie strażaków ochotników walczyć już od 2006 roku. Także Gazeta Gryfińska napisała wiele nieprawdy. Ubolewam nad tym faktem, ponieważ no, do mieszkańców nie wiem, czy dotrze prawda, czy właściwa informacja. Oskarżanie strażaków o to, że narażają mieszkańców na niebezpieczeństwo, utraty zdrowia, no jest co najmniej niestosowne, ponieważ jak Państwo, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, widzieli materiały, te hydranty, jaka ciecz wycieka z tych hydrantów, no to chyba większego niebezpieczeństwa nie ma jak nieodkręcony hydrant. Hydrant przynajmniej raz w roku powinien być dokładnie przejrzany, przekonserwowany, a przepisy szczegółowe jeszcze to doprecyzowują. Także proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, bo tutaj są ludzie, z którymi się chce współpracować, dla których chce się poświęcać swój prywatny czas. Dziękuję jeszcze raz panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. I oczekiwałbym od pana burmistrza również, przepraszam, że tak się rozwodzę tutaj w tym temacie, podjęcia również działań, żeby tych strażaków, ochotników, którzy włożyli w to wiele serca, czasu swojego prywatnego, odwiedzając całą gminę, w możliwie godny sposób uhonorować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Czesław Skonecki, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, ja, jeżeli chodzi o moje interpelacje, dotyczą dwóch tematów, też dotyczą to bezpieczeństwa. Ja już raz zgłaszałem interpelację w maju dotyczącą znaku drogowego stojącego na środku chodniku. Chodnika i chodzi o to, że tam pod znakiem jest tabliczka informacyjna, o którą po prostu ludzie zahaczają głową. I wstyd mi tamtędy przechodzić, gdyż wielokrotnie ludzie zaczepiają mnie i pytają, kiedy wreszcie zostanie ten znak usunięty ze środka chodnika, czy musi dojść do jakiegoś uszkodzenia ciała, żeby ewentualnie ktoś podjął decyzję o przestawieniu tego znaku. Otrzymałem odpowiedź na tą interpelację 24 czerwca, z której wynika, że w jak najkrótszym terminie zostanie ten znak usunięty. No niestety ten znak w dalszym ciągu stoi na tym chodniku, także proszę o reakcję. Drugim tematem, zgłosili się do mnie działkowcy posiadający działki przy ulicy Letniej w Gryfinie i chodzi o miejsca parkingowe. Tam w tej chwili jest konflikt z mieszkańcem tego rejonu, który ogrodził podobno teren gminy i ludzie w tej chwili po prostu są zbulwersowani, że no nie mogą po prostu tam zatrzymać się pojazdem. Bardzo proszę o interwencję w tym temacie. Zarząd, jeżeli chodzi o to zagadnienie, zwrócił się do burmistrza pismem 2 czerwca i do dzisiejszego dnia nie ma żadnej odpowiedzi. Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, moja interpelacja dotyczy utrudnień, jakie napotykają mieszkańcy podróżujący tak zwaną jedynką. Na niektórych przystankach, konkretnie plac Warnima, centrum, ale myślę, że gdybyśmy sprawdzili pozostałe, to też byśmy jeszcze znaleźli ten brak. Znów brakuje rozkładów jazdy. Rozwiązanie zastosowane przez przewoźnika w postaci zniszczenia tego rozkładu na zalaminowanej kartce po prostu nie zdały egzaminu. I warto więc zastanowić się nad solidniejszym rozwiązaniem i tutaj proszę o kontakt z przewoźnikiem i po prostu wprowadzenie innego rozwiązania, które pozwoli, aby wandale znowu nie zniszczyli tych rozkładów. I mam zapytanie. 3 miesiące temu interpelowałam w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców z ulicy Słowiańskiej. Sugerowałam rozważenie zamontowania tak zwanego leżącego policjanta, by spowolnić ruch w tym rejonie. Otrzymałam odpowiedź, że odpowiednie służby rozpoznają sprawę i decydują, czy to rozwiązanie jest tam wskazane, czy też nie. Tylko proszę o kolejną odpowiedź. Tak, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Chłatki, proszę.
Panie burmistrzu, jakie działania podejmuje gmina Gryfino w sprawie gospodarki niskoemisyjnej? Akurat punkt ten zdjęty z dzisiejszej sesji. Budujemy w Gryfinie 2 duże osiedla mieszkaniowe. Jedno za Jana Pawła II, drugie osiedle Taras Północ, łącznie z budynkami wielorodzinnymi. Mamy przy elektrowni Dolna Odra, o którą tak niby bardzo się martwimy, a jednocześnie nie wykorzystujemy jej potencjalnych możliwości. Osiedle Taras Północ ogrzewane jest wodą, ciepłowodą z elektrowni. A z kolei osiedle budowane Jana Pawła II, które bezpośrednio przylega, można powiedzieć, do Tarasu Północ, do Górnego Tarasu, ogrzewanie, każda chata, przepraszam, każdy dom ogrzewa na własną rękę. Czy to nie jest marnotrawstwo możliwości Dolnej Odry, jednocześnie byśmy w ewidentny sposób zwiększyli potencjał wytwórczy możliwości Dolnej Odry. Pytanie konkretne. Jakie, to samo się tyczy drugiego osiedla na Taras Północ, ulica Śląska Opolska. Konkretne pytanie. Jakie działania podejmuje gmina Gryfino w sprawie gospodarki niskoemisyjnej i czy są możliwości i działania podejmowane w celu wykorzystania elektrowni Dolnej Odry do ogrzewania tych tych dwóch osiedli. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Na początek trochę nietypowo, ale chciałem podziękować panu burmistrzowi Pawłowi Nikityńskiemu, żeby nie było, że tylko pan radny Trzepacz. Ja też chciałem podziękować za odniesienie się do mojej interpelacji w sprawie remontu boiska na ulicy Szczecińskiej, zrobienie tego boiska. No, wypada tylko żałować, że tak późno, że po prostu właściwie pod sam koniec wakacji to boisko zostało uruchomione, ale dziękuję panie burmistrzu. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji składałem interpelację nawiązującą do artykułów prasowych o zatrudnienie w gminie. Otrzymałem odpowiedź ustną, która sugerowała, że to zatrudnienie się zmniejszyło, ale moja interpelacja miała jakby dalszą część. I nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj, czyli jak to się odbije na budżecie, czyli jakie to za sobą skutki finansowe pociągnie. Do tej odpowiedzi nie uzyskałem. Prosiłbym o doprecyzowanie. Panie burmistrzu, interpelacje. Zgłosili się do mnie działacze klubu sportowego Polonia Gryfino, którzy mówią, że w tej chwili mają dosyć ciężką sytuację. No niestety środki finansowe, którymi dysponują, nie wystarczają już nawet na opłatę sędziów i organizację meczy. I zwracają się z prośbą, czy byłaby możliwość spotkania się z działaczami klubu sportowego Polonia i w jakiś sposób zwiększenie dotacji na to, żeby mogli dokończyć ten rok. Panie burmistrzu, to właściwie jest interpelacja do burmistrza pana Tomasza Millera. Nie ma go, ale wiem, że będzie mu przekazana. Na ulicy Flisaczej rozpoczął się remont, długo wyczekiwana inwestycja. Pojawiły się informacje pisemne do mieszkańców o czasowym zamknięciu dojazdu do części budynków, do tak zwanej pierwszej części, bo jest to etapowane. W tych budynkach mieszkają także osoby niepełnosprawne. Wiem, że tam burmistrz Miller już z niektórymi osobami takie spotkania poczynił, ale wśród mieszkańców są także osoby dowożone prawdopodobnie przez nasz ZEAS. Więc prosiłbym, żeby tym osobom umożliwić dojazd do swoich mieszkań. Panie burmistrzu, dużo osób w ostatnim okresie składało na moje ręce pytanie, więc obiecałem, że postaram się dowiedzieć. Stąd moje zapytanie w tej chwili. Jakie były koszty organizacji imprezy w 70-lecie osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej? Prosiłbym o taką informację z rozbiciem, na co dane środki poszły i czy ktoś jeszcze partycypował w tych kosztach i jak, w jakiej wysokości. Podobna sprawa, panie burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć, jakie były koszty organizacji imprezy o nazwie Greenfield Open 2015, która odbyła się w Binowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Oj, dzisiaj nie zamierzałam tutaj zadawać żadnych interpelacji, ale odpowiedź na moją interpelację, którą otrzymałam, zmusiła mnie do pewnej prośby i komentarza. Mianowicie w okresie międzysesyjnym, żeby nie zabierać czasu na sesji, pisemnie zwróciłam się do pana burmistrza w imieniu użytkowników między innymi postoju taksówek w Gryfinie, bo sprawa dotyczyła dwóch kwestii, żeby urząd zechciał ustalić, a jak już ustali, to zechciał interweniować w sprawie sprzątania postoju taksi, który jest skrzętnie omijany przez wszystkie służby. Jest to jak gdyby fragment, który traktowany jest jak ziemia niczyja. W tej sprawie nie dostałam odpowiedzi, czy to zostało ustalone i czy działania zostaną podjęte. Natomiast druga część tej interpelacji dotyczyła tego, że ja może to przeczytam, bo ja może się niejasno wyraziłam na piśmie, to państwo to zweryfikują, ale przeczytam też potem odpowiedź podpisaną przez pana Millera. Moja interpelacja brzmiała tak. Pomiędzy ulicą 1 Maja a ulicą Sprzymierzonych w Gryfinie przy dworcu PKP w u góry było napisane, że to jest też w rejonie postoju taksy, jest jeszcze jeden problem kompetencyjny. Na dość trudnym podjeździe do dworca były dwa niebezpieczne ubytki asfaltu. Po interwencjach jeden ubytek został uzupełniony, a drugi tuż obok nie. Bowiem podobno znajdował się poza granicą działki, na której uzupełniono pierwszy ubytek. Mimo próśb użytkowników drogi nie uzupełniono tego fragmentu. Czy z inicjatywy władz gminy Gryfino mogłoby dojść do ustaleń, kto i za co odpowiada w tym rejonie, gmina, powiat czy PKP, tak aby poprawę estetyki i bezpieczeństwa w tym rejonie można było załatwić kompleksowo i jednorazowo? Odpowiedź. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej w trybie międzysesyjnym w sprawie ubytków na powierzchni asfaltowej pomiędzy ulicą 1 Maja a ulicą Sprzymierzonych na dworcu PKP zwracam się z prośbą, to jest do mnie, o wskazanie na załączonej mapie ewidencyjnej miejsca występowania tego ubytku i mapa, na której mam wykonać tę pracę. Ja w przerwie sesji przejdę się te 15 kroków, zaznaczę i przekażę urzędnikowi, który napisał panu Millerowi tę odpowiedź, no gdzie jest ten ubytek asfaltu, ale wydaje mi się, że prawo Parkinsona, które zakłada, że administracja nie potrzebuje żadnego działania z zewnątrz, sama się i wyżywi, i da sobie zatrudnienie, pisząc takie pisma, no to jest już przesada. Nie chodziło mi o to, żeby tutaj korespondować, tylko o to, żeby załatwić tę sprawę. Ale jeśli jest kłopot z przejściem się i stwierdzeniem, gdzie jest ta dziura, to ja się przejdę, zaznaczę i komisję może tam wyślemy. A że to zajmuje około 20 metrów, to myślę, że się nie zmęczymy przy realizacji tej interpretacji. Tak, mamy protokolanta, który się zgłosił do tej czynności.
Pan burmistrz prosi o głos. Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, no ja mogę w tej sytuacji tylko powiedzieć jedno słowo. Przepraszam, bo rzeczywiście ma pani rację. Utrzymywanie takiej korespondencji no jest po prostu bezprzedmiotowe. Dopilnuję, aby ta sprawa była załatwiona niezwłocznie. I przepraszam panią raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Przepraszam, że jeszcze raz zabieram głos, ale poprosiła mnie o to pani sołtys Chwarznicy. Droga powiatowa, wjeżdżając do miejscowości Chwarznica, zostały wycięte swego czasu topole. Niestety administrator czy zarządca tej drogi no, zapomniał chyba, że jest tam zarośnięte bardzo mocno. Właściwie to bez pobocza nie ma, krzaki. Bo te odrosty po tych starych topolach po prostu uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po poboczu. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja również chciałabym prosić o odpowiedź. Składam interpelację, zapytanie w imieniu mieszkańców Żurawi. Swego czasu składane były wnioski z prośbą o realizację. No i jakby tak bez echa, bez odpowiedzi to zostało. Mieszkańcy zwracali się z prośbą o przegląd dróg gminnych i uzupełnienie brakującego utwardzenia, ponieważ wiemy, że tam są drogi tylko utwardzane w tej miejscowości. Proszę również o dodatkowe tabliczki z numerami dojazdu do domów, postawienie znaku informacyjnego o dojeździe do Żurawi w miejscu na krzyżówce w Pniewie koło sklepu oraz zgłaszali wniosek o 5 lamp. Dlatego proszę o odpowiedź w tej sprawie. I druga moja interpelacja dotycząca drogi powiatowej. To jest droga łącząca Bartkowo ze Szczawnem. Od wielu lat zgłaszane interpelacje w imieniu mieszkańców Szczawna i Żurawi i Bartkowa o poprawienie jej stanu no, nie przynoszą skutku. Zwracałam się również z prośbą o przynajmniej utwardzenie części odcinka drogi na terenie miejscowości Bartkowo. Również jakby nie zostało to wysłuchane. Przychodzi jesień, na tej drodze tworzą się ogromne kałuże, które powodują, że rano rodzice swoje dzieci muszą dowieźć do miejsca przystankowego, aby dzieci mogły dojechać do szkoły samochodem. Po prostu nie są w stanie przejść tą drogą suchą, tę drogę suchą nogą. I prośba jeszcze o dokonanie przeglądu zadrzewień przy drodze powiatowej, również biegnącej przez Bartkowo. Od wielu lat zgłaszany wniosek o ustalenie lustra na niebezpiecznym zakręcie przy wjeździe do Bartkowa. Udało się, lustro stanęło, natomiast w tej chwili niczemu to nie służy, ponieważ gałęzie drzewa w pobliżu zasłaniają to lustro. W związku z tym no dobrze by było, gdyby, myślę, że nie tylko w Bartkowie jest taka sytuacja, aby dokonać przeglądu i poprzecinać to, co przeszkadza w prawidłowym odczytywaniu znaków drogowych. Dziękuję, to tyle. Pan wiceprzewodniczący Zdzisław Kmieciak, proszę.
Interpelację kieruję do starostwa powiatowego. Na prośbę mieszkańców Żabnicy zgłaszam sprawę wykonania nawierzchni drogi ulicy Szkolnej w Żabnicy. Ta droga nie była remontowana od lat 70. Bruk dał się odczuć mieszkańcom, którzy cierpliwie czekają. Należy ten stan rzeczy zmienić i zmodernizować nawierzchnię tej drogi. Druga interpelacja też dotyczy drogi krajowej 31. Na odcinku Trzepino-Nowe Brynki znajdują się koleiny. Stan jezdni wymaga odnowy nawierzchni poprzez sfrezowanie i ułożenie warstwy ściernej. Następna interpelacja to dotyczy również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Trzepino-Nowe Brynki, skrzyżowanie ulicy Morenowej. No, tam nie ma po prostu namalowanych przejścia na pieszych. Należy, mieszkańcy bardzo proszą, bo tam jest chodnik po jednej stronie, a żeby przejść na drugą stronę, tam nie ma, jest bardzo daleki odcinek i nie ma przejścia. I taka jest prośba, żeby tam namalować przejście na pieszych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję. Na początku chciałem wzmocnić interpelację pani przewodniczącej i również poprzeć sprawy, o które zabiegają mieszkańcy sołectwa Żurawie. Druga sprawa. Panie burmistrzu, dzisiaj otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą remontu chodników przy ulicy Rejmonta. Nie ukrywam, że jestem zadowolony, gdyż odpowiedział pan w tej odpowiedzi, iż zadanie zostało zgłoszone do realizacji i uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2016. I pytanie moje brzmi w związku z tą odpowiedzią. Przy jakich jeszcze ulicach przewidziane są remonty ciągów pieszych w 2016 roku? I ostatnia sprawa. W ostatnim okresie międzysesyjnym doszło do przykrych incydentów w rejonie ulicy Rejmonta. Mianowicie dokonano kilku włamań do domów jednorodzinnych z zaborem mienia. W sumie, panie burmistrzu, w ogóle się nie dziwię takim sytuacjom, gdyż panujące tam ciemności sprzyjają zachowaniom niezgodnym z prawem. W związku z powyższym proszę po raz kolejny na prośbę mieszkańców o postawienie kilku słupów oświetleniowych w ilości. Ulica Reja, dwie lampy. Ulica Kochanowskiego, 3 lampy. Ulica Miłosza, 1 lampa. Ulica Fredry, 4 lampy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Moja interpelacja dotyczy wydarzeń, które dzieją się w ostatnich tygodniach w Europie. Mam takie pytanie, czy do naszego urzędu zostało skierowane i dotarło pismo od wojewody zachodniopomorskiego, który w imieniu rządu naszego krajowego pytał o możliwość umieszczenia uchodźców na terenie naszej gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Zdzisław Kmieciak.
Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Jeszcze jest jedna interpelacja dotycząca starych Brynek. Jest tam znana, że tam jest świetlica i jest parking przy świetlicy, z którego tak naprawdę nie można korzystać, bo tam jest podniesiony wjazd i samochody się zawieszają. Jest ta sprawa znana chyba wszystkim burmistrzom, mi, pani przewodniczącej. Pan Miller się zdeklarował, że to w najkrótszym czasie to zrobi. Wiem, że to jeszcze nie zostało usunięte. Jest to nieduży zakres tych prac. Obniżenie tylko części wjazdowej, górnej części. To jest nieduża robota, żadnych materiałów, tylko kwestia obniżenia progu, co by spowodowało, żeby ten parking mógłby być funkcjonalny. Na razie on jest, nie można z niego skorzystać. On jest, ale nieużyteczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie ma już więcej zgłoszeń interpelacji, przechodzimy do punktu kolejnego. To jest punkt 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Druk numer 1/13. Rada w ustawowym terminie otrzymała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2015 roku. Radni otrzymali informację drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej. Ponadto na dzisiejszej sesji radni otrzymali uchwałę składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Gryfino informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2015 roku. Wszystkie komisje przyjęły informację do wiadomości. Czy ktoś z radnych zgłasza uwagi i wnioski do informacji? Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Ja mam pytanie krótkie dotyczące wykonania planu wydatków majątkowych. Otóż w budżecie zaplanowano około ponad 10 milionów złotych na te wydatki. Wykonanie na 30 czerwca to około 1 milion złotych. W związku z tym, że jest to wykonanie dosyć niskie, wiadomo, że główną przyczyną jest to, że jeżeli chodzi o nakłady majątkowe, to płatności są zazwyczaj odwleczone i często dokonuje się je pod koniec roku, ale na dzień dzisiejszy mamy już prawie październik i chciałbym się dowiedzieć na dzień dzisiejszy szacunkowo, jaką kwotę mamy już zabezpieczoną w postaci podpisanych umów na wykonawstwo prac, które będą się przekładały na wydatki majątkowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, ktoś odpowie panu radnemu? Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni państwo radni, ja sprawdzę na dzień dzisiejszy, ile zaangażowania zeszło z tego planu, dobrze? I państwu w przerwie przedstawię. Po przerwie przedstawię informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób, które chciałyby zgłosić uwagi lub wnioski. W związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 5. To jest informacja na temat proponowanych stawek podatkowych w roku 2016. Z uwagi na to, że Rada nie otrzymała informacji na piśmie, proszę pana burmistrza o przedstawienie założeń podatkowych na przyszły rok.
Szanowni państwo, moja informacja co do proponowanych stawek na przyszły rok będzie krótka, ponieważ pan burmistrz i jego służby po analizie dochodów w roku bieżącym za pierwsze półrocze zwróciliście państwo uwagę, że realizacja tych dochodów wygląda, no ja to ocenię co najmniej poprawnie, jeśli nie dobrze. Uznaliśmy, że stawki, które zaproponujemy na następny rok, będą tożsame ze stawkami w roku 2015, z pewnymi wyjątkami, które będą wynikały ze zmian przepisów powszechnych. Natomiast chcę też zastrzec, iż będziemy prosili Wysoką Radę o pomoc i opinię w zakresie funkcjonowania na terenie gminy Gryfino stref podatkowych. Dotyczy to niewielkiej części gminy, natomiast wydaje nam się za właściwe przeprowadzenie takiej dyskusji, zapoznanie się z Państwa opinią co do dwóch obszarów. Obszarów, które są sytuowane we wschodniej części miasta, czyli ulicy Jana Pawła II i w południowej części miasta, w szczególności ulicy Czechosłowackiej. Chodzi tutaj o obręby, w których znajdują się dane nieruchomości po dwóch stronach tych ulic. Oczywiście nie jest to problem dla gminy bardzo istotny, natomiast z punktu widzenia jakby logiki czy takiego poczucia sprawiedliwości warto o tym porozmawiać. Być może chcecie Państwo także rozmawiać w ogóle o kształcie stref, w domyśle mówię ich potencjalnym poszerzeniu, o te miejsca, które de facto są przynależne do granic administracyjnych miasta Gryfina. Oczywiście burmistrz Sawaryn podkreślał to wielokrotnie i chyba wolno mi tak powiedzieć, nawet na pewno wolno mi tak powiedzieć, że będziemy utrzymywali politykę stabilizacji podatkowej, jednocześnie pracując nad zwiększeniem dochodów. Oczywiście powiedzmy sobie, że jest to przede wszystkim spowodowane naszym przypuszczeniem, a nawet już pewnością, że od roku 2016 na terenie gminy Gryfino bądź będą poszerzone działalności gospodarcze, bądź też będą to nowe działalności gospodarcze o znacznej powierzchni działalności. Więc wypełniając obowiązek poinformowania Rady o przedkładanych projektach ewentualnych zmian w stawkach podatkowych, informuję Państwa, że poza zmianami, które będą wynikały z potencjalnie dziś możliwych zmian w prawie powszechnym, burmistrz miasta i gminy Gryfino będzie rekomendował Wysokiej Radzie utrzymanie stawek, głównych stawek podatkowych na obecnym poziomie, z zastrzeżeniem przeprowadzenia rozmowy z Radą o funkcjonowaniu stref. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie, zgłosić jakieś uwagi, wnioski? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6. To jest informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami samorządowymi, w których gmina Gryfino jest członkiem. Druk numer 2/13. Wszystkie komisje, oprócz Komisji Spraw Społecznych, przyjęły informację do wiadomości. Czy ktoś z radnych zgłasza uwagi i wnioski do informacji? Proszę. Pan radny Krzysztof Chłatki. Proszę bardzo.
W sprawie informacji dotyczącej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Trzeci punkt rzymski dla informacji. Gmina Gryfino współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na podstawie uchwały i tak dalej. W ramach współpracy pozyskaliśmy dotację na 41. bieg transgraniczny na Młodzieżowy Ośrodek Sportu. Ile dostaliśmy pieniędzy, bo właściwie tutaj powinno być także uwzględnione, skoro roczna składka członkowska w 2014 roku wyniosła 19 288 zł, a w 2015 wyniesie 19 306 zł. Ile pozyskaliśmy dotacji na 41. bieg transgraniczny i kiedy, w którym roku w ogóle?
Na bieg transgraniczny uzyskaliśmy dotację w wysokości 30 tysięcy złotych w tym roku. Przy czym to jest dotacja, która jest dzisiaj na etapie rozliczania. Najpierw projekt jest realizowany, potem przedkładane są faktury, rachunki i następuje rozliczenie projektu i później ta dotacja jest wypłacana.
Znaczy to gmina pozyskała, czy to Młodzieżowy Ośrodek Sportu? Na kogo konto to wpłynęło?
Nie, zawsze tak, ale tutaj jakby inicjatorem jest Młodzieżowy Ośrodek Sportu.
Czyli na ich?
Szanowni Państwo Radni, dotacja zawsze wpływa na rachunek gminy.
Tak? Jeżeli to jest dotacja z innej JST bądź z innego podmiotu, nie może bezpośrednio wpływać na rachunek bankowy jednostki budżetowej. Tak? Bo MOST jest jednostką budżetową, także nie ma takiej możliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, która zgłasza się do głosu, pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Ja jeszcze uzupełniając to pytanie mojego kolegi, czyli rozumiem, że w 2015 roku na realizację zadań statutowych w postaci organizacji biegów transgranicznych na rachunek MOS-u wpłynęło dodatkowo 30 tysięcy złotych. To znaczy gminy, ale rozumiem, że realizatorem był MOS. MOS rozlicza. Ale jest szansa, że wpłynie. Tak, dobrze. Dziękuję tutaj za... Tak, tak, znam tę zasadę. Dobrze, ale jest szansa, że wpłyną te pieniądze do końca roku. Mam pytanie dotyczące punktu 6 rzymskiego. To jest Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy tutaj informację, że nasza roczna składka w tej organizacji to jest 10 569 zł. I chciałabym prosić o zweryfikowanie informacji, czy DIROW, mając swoją siedzibę na obecnym dworcu PKP, zajmuje pomieszczenia, które są dzierżawione od PKP przez gminę, czy z tego tytułu wpływają pieniądze do gminy z DIROW-u, czy też udostępniamy te pomieszczenia nieodpłatnie. Chciałabym prosić o uzupełnienie tej informacji.
Proszę się zgłaszać, dobrze? Panie Burmistrzu, proszę wyznaczać, tak?
Proszę bardzo. Tak, stowarzyszenie ma zawartą z gminą Gryfino, znaczy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, które w imieniu gminy Gryfina administruje obiektem, ma zawartą umowę dzierżawy i płaci co miesiąc czynsz. Stawka czynszu jest, plus media oczywiście, stawka czynszu jest w takiej samej wysokości ustalona, jak my za metr kwadratowy płacimy do PKP.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, no my tą informację uzyskaliśmy w trakcie trwania komisji, więc nie było możliwości rzeczowej rozmowy. Ja mam może taki wniosek, bo tutaj radni pytają na wyrywki troszeczkę. Mnie to by interesowało, więc jeżeli inni radni się zgłoszą, to może kompleksowo, jeżeli nie, to ja sam o tę informację poproszę. No chodzi mi o to, że mamy informacje odnośnie składek, które płacimy na konkretne stowarzyszenia czy różne organizacje, w których bierzemy udział. Natomiast mi bardziej chodziłoby o to, znaczy to jest okej, okay, natomiast chodzi o to, jakie pozyskaliśmy środki z tych organizacji, tak? Żeby się nie okazało, że na przykład w jednej organizacji płacimy składkę 30 tysięcy, a zysk z wyciągniętych, mówiąc tak kolokwialnie, pieniędzy z tej organizacji jest 5 tysięcy, więc w mojej ocenie to jest średni interes. I jeżeli byłaby taka możliwość, to każdej organizacji przepisać, jakie w roku tam powiedzmy 14, 15, jeżeli są takie informacje, jakie środki z tych organizacji pozyskaliśmy, tak? To bym bardzo prosił o taką informację.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Burmistrz, proszę.
Szanowni Państwo, ta informacja, jak sama nazwa wskazuje, jest informacją o naszej przynależności do poszczególnych stowarzyszeń. Podaliśmy kwoty, które obciążają budżet w związku z przynależnością do tych organizacji. Nie widzę najmniejszych powodów, żeby nie podać informacji, o którą wystąpił Pan Przewodniczący. Z tym tylko, że będziemy musieli zamknąć się w określonej przestrzeni czasowej. Postaramy się taki materiał przygotować i Państwu radnym dostarczyć na skrzynki mailowe. Spodziewam się, że jest to potrzebne także do dyskusji co do naszej dalszej przynależności do wszystkich organizacji, ale żeby podejmować decyzje, trzeba mieć wszystkie ku temu dane, więc Pani Przewodnicząca, składam takie zobowiązanie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Tylko też bym proponował, żebyśmy czasem pamiętali, że nie zawsze materialne korzyści są. Natomiast generalnie tak, ja też byłbym za tym. Przykład MOS-u, który potrafi właściwie naszą składkę, którą wpłacamy gdzieś tam z powrotem wyciągnąć, jest tutaj też dobrym przykładem. bo tak to zrozumiałem. Ale panie burmistrzu, takie mam pytanie. Czytając pierwszą część tej informacji, mamy wymienione nasze miasta partnerskie. O ile z większością są jakieś kontakty, utrzymujemy, tak? Zresztą to jest tutaj fajnie wypisane. O tyle gmina Barlinek. Gmina Gryfino współpracuje również z miastem Barlinek na podstawie umowy o partnerstwie podpisanej w dniu 31 marca 2000 roku i właściwie tyle o Barlinku. Żadnych konkretnych działań. Stąd moje pytanie, czy też nie warto by było zweryfikować, bo albo rozpocząć tą współpracę tak jak była planowana w tym 2000 roku przy podpisywaniu, zastanowić się, czy z tym Barlinkiem jest to korzystne, I jeżeli tak, to jak najbardziej. A jeżeli nie, no to bycie tylko partnerem dlatego, żeby się wisiało na ścianie w Gryfinie, czy żeby to było w jakiejś tam przestrzeni, to też jest troszeczkę, sądzę, bez sensu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz chce się odnieść? Nie.
Ja krótko się odniosę do tego sformułowania, bo oczywiście trudno nie przyznać mu racji. Są współprace realne i są współprace papierowe. I te papierowe współprace albo trzeba ożywić, albo rozsądnie po dżentelmeńsku zakończyć. Mogę tylko poinformować, że próbujemy te kontakty z Barlinkiem ożywić. Póki co jeszcze tych efektów naocznych nie widać. Natomiast zanim ewentualnie będziemy szli w kierunku całkowitej rezygnacji z tej współpracy, to przez rozsądny czas, a ten rozsądny czas uznaje rok od rozpoczęcia tej kadencji, będziemy kontynuowali te zachęty. Wystosowaliśmy także zaproszenie na obchody 70-lecia. Będziemy konsekwentnie wystosowywali zaproszenia na inne imprezy, które będą miały rangę adekwatną do zapraszania miast partnerskich. Nie wykluczamy także z panem burmistrzem odrębnego spotkania z władzami Barlinka i przedyskutowania tej kwestii. Wiemy, że przez szereg minionych lat Barlinek został pozostawiony trochę z boku. W mojej prywatnej opinii błędnie. Natomiast wiemy, że kiedy się rozpoczyna współpracę, jest sporo entuzjazmu, później on albo jest rozwijany, albo gaśnie. No, próbujemy reaktywować tą współpracę. Ja osobiście widzę potencjalne korzyści wynikające ze współpracy akurat z Barlinkiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Chłatki, proszę.
Szanowna Rado, przynależność do różnego rodzaju stowarzyszeń czy inicjatyw gospodarczych myślę, powinna być w jakiś logiczny sposób uzasadniona. W 2009 roku gmina Gryfino przystąpiła do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. Punkt drugi rzymski dla informacji. Płacimy tam składki w wysokości 6228 zł. W 2016 roku proponuje się zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 7000 zł. Jaką działalność od 2009 roku prowadzi te Stowarzyszenie Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego? Co gmina ma z tego? Konkretnie kto z mieszkańców czy z gminy po prostu potrzebuje udziału w takim stowarzyszeniu? To dość pytanie konkretne, to w tym układzie.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Należy chyba wyjść od tego, że udział w stowarzyszeniach naszej gminy jest zawsze obwarowany dwoma aspektami. Po pierwsze uchwałą Rady wyrażającą na to zgodę i desygnacją reprezentacji. Ja proponuję takie rozwiązanie, panie przewodniczący, żeby, oczywiście z głowy panu nie odpowiem, wydaje mi się, że materialnej korzyści z przynależności do tego stowarzyszenia nie odnieśliśmy żadnej. Ale to będzie zweryfikowane. Być może odnieśliśmy, ale szanowni państwo, chciałbym zaproponować taką formułę. My do zestawienia dotyczącego kosztów przedstawimy państwu kompleksową informację dotyczącą przychodów, tak to nazwijmy, bo czy to są wprost zyski, to zostawmy. Chodzi o przychody. I wrócimy do tej dyskusji, bo informacja, którą państwu przedkładamy dzisiaj, ma wywołać dyskusję o zasadności naszej przynależności do wszystkich stowarzyszeń, w których jesteśmy. I oczywiście, jeśli pani naczelnik ma jakąś szczegółową wiedzę, której mi zabrakło, no to tutaj retrospektywnie sięgam do swojej pamięci, być może czegoś nie odnotowałem, to proszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi, natomiast chciałbym, żebyście Państwo dali nam jednak możliwość stworzenia tego zestawienia do końca i wtedy będziemy podejmowali już decyzję o kontynuacji przynależności względnie o występowaniu z poszczególnych stowarzyszeń.
Ja tak jak mówiłam Państwu na komisji, jeśli chodzi o to stowarzyszenie, to ono rzeczywiście zostało zawiązane po to, aby korzystać mogli z dofinansowania, mogły korzystać z dofinansowania podmioty prowadzące działalność rybacką. I z informacji, którą udało mi się uzyskać od pana prezesa, wynika, że jak na dzień dzisiejszy przez te kilka lat funkcjonowania tego stowarzyszenia, tak jak Państwu mówiłam, potwierdził, że rzeczywiście nikt żadnego dofinansowania nie otrzymał. Owszem, producenci rybaccy z terenu naszej gminy otrzymywali dofinansowania, ale od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ ta agencja również prowadzi programy wspierające produkcję rybacką. Jeśli chodzi o zadania realizowane, które mogłyby być dofinansowane dla stowarzyszenia, niestety na dzień dzisiejszy żaden, nikt kto wnioskował, nie otrzymał tego dofinansowania. Natomiast pan prezes zapowiedział, że w tym roku jest rozdana, ma być rozdana kolejna pula środków finansowych i ma naprawdę duże prawdopodobieństwo i wielką nadzieję, że uda się, aby również członkowie tego naszego stowarzyszenia jakieś dofinansowanie otrzymali, że będzie ta informacja na pewno do końca października. Także ja mam tylko taką wielką prośbę do Państwa, żebyśmy się ewentualnie jeszcze wstrzymali, jeśli chodzi o rezygnację z udziału w tym akurat stowarzyszeniu, bo możliwe, że ono nie działało 6 lat, ale możliwe, że wreszcie zacznie działać i będzie miało ten nasz udział będzie miał jakąś wymierną korzyść, ponieważ tu jest korzyść nie tyle dla nas jako gminy Gryfino, ale może to być korzyść dla mieszkańców gminy. Pan prezes powiedział, że w tej chwili nie może nam udzielić żadnych informacji, natomiast jeśli tylko będzie miał informacje, to zwoła wszystkich, zwoła zgromadzenie wspólników i wtedy będzie mógł wszystkich poinformować, więc gminę Gryfino również.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Ja mam pytanie, które dotyczy Związku Portów i Przystani Jachtowych. W informacji jest w punkcie 4 wyróżnione zdanie, które mówi o tym, że w roku 2015 odbędą się targi z portów wodnych w Łodzi, w Berlinie i w Hamburgu. Rozumiem, że to wyróżnienie świadczy o wadze tych wydarzeń. I w związku z tym pytam się, czy to wyróżnienie tego zdania świadczy też o tym, że gmina Gryfino planuje wysłać swoich przedstawicieli na te targi.
Proszę, panie burmistrzu.
Gmina Gryfino rozważy wysłanie tam swoich przedstawicieli, ale decyzji jeszcze nie podjęła.
Dziękuję. Pan radny Roland Adamiak, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja chciałem tylko w nawiązaniu do tego, co mówili moi przedmówcy i w nawiązaniu do wypowiedzi pani naczelnik, jeżeli mógł skonkretyzować, to prosiłbym jeszcze o informację w takim razie, w jakim zakresie, czy w ogóle mieszkańcy naszej gminy korzystali z przynależności gminy do tych podmiotów. Jeżeli tak, to w jaki sposób te korzyści nastąpiły. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej nikogo, kto by się zgłaszał do głosu. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, druk numer 4/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały druk numer 4/13? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Wszyscy radni głosowali za. Kolejny punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 53 łamane przez 559/10 z dnia 24
czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Zielnej 6A w Gryfinie, druk numer 5/13. Trzy komisje przyjęły... Nie, przepraszam, bo coś tu źle czytam. Druk numer 8, druk numer 4. Wszystkie komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Tak, tak, druk numer 5. Nikt się nie zgłasza do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 5/13. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy głosowali za przyjęciem proponowanego projektu uchwały zgodnie z drukiem numer 5. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Gryfino wkładu niepieniężnego aportu do przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie, druk numer 6/13. Stanowiska komisji. Wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt, punkt numer 11. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania burmistrza w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, druk numer 8/13. Ojej, przepraszam najmocniej. Punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie druk 7. Punkt numer 10, tak. Druk numer 7. Stanowiska komisji, odczytam jeszcze, żeby nie było niedomówień. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia pozaszkolnych lub pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych. Druk numer 7/13. Wszystkie komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych zgłasza się do dyskusji? Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Wisińska.
Ja mam pytanie, gdzie miałyby powstać te punkty katechetyczne, bo rozumiem z tego, że będą poza szkołami i poza przedszkolami.
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Proszę Państwa, to jest uchwała, która pozwala na działanie Pana Burmistrza w dość szerokim zakresie. Na dziś dzień mamy takie zgłoszenie, że takie punkty byłyby w Szczecinie, ponieważ tam jest najwięcej możliwości lokalowych, jeśli chodzi o inne wyznania, które mogłyby takie punkty prowadzić. Natomiast żeby była jasność, meritum jest w czym innym, ponieważ chodzi o to, że rzecz dotyczy dzieci, które będą pobierać, mając do tego takie prawo, lekcje religii inne niż rzymskokatolicka. Jest tych dzieci mniej. Dzięki tej uchwale będziemy mogli podzielić się kosztami prowadzenia tej religii z innymi gminami. Na tą chwilę jest to Szczecin, ale tak naprawdę ta uchwała daje nam możliwość zorganizowania takich punktów w każdej gminie, czy też w naszej, podzielenia się z inną gminą. Tym samym zejście z kosztów, bo w tej chwili to my zatrudniamy tych katechetów, a tak to będziemy po prostu zatrudniali wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zgodnie z drukiem numer 7. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 11. To jest podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania burmistrza w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, druk numer 8/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem numer 8/13. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ośrodków pomocy społecznej. Druk numer 9/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Ewa De La Torre.
Ja już wcześniej uprzedzałam Pana Burmistrza, że chcielibyśmy uzyskać tego typu informacje, ponieważ od tragicznych wypadków, które miały miejsce w jednym z ośrodków pomocy społecznej, gdzie zginęły pracownice tego ośrodka, minął pewien czas. I w tej chwili chciałabym poprzeć to stanowisko, ale także chciałabym mieć wiedzę, czy w tym czasie w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej zostały podjęte działania, które w jakiś sposób stwarzają poczucie bezpieczeństwa pracownikom.
W ramach możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminy próbowaliśmy podjąć pewne działania. Wystosowałam pismo do Pana Burmistrza, do Straży Miejskiej i do Policji, czy jest możliwość przeszkolenia w zakresie takich podstawowych elementów obrony pracowników, nie tylko socjalnych, ale pracowników ośrodka, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Nie było takich możliwości. Pracownicy już wcześniej pewne mają wypracowane metody działania, które bardzo pilnuję, żeby były przestrzegane. Na przykład nie wchodzenie w środowisko, kiedy czuje pracownik zagrożenie, kiedy są na przykład osoby agresywne czy pod wpływem alkoholu. Pracownicy socjalni są najczęściej po 2 osoby w pokoju, więc jeżeli któryś z klientów jest zagrożeniem dla jednego z pracowników, drugi natychmiast reaguje na zasadzie, że wzywa pomoc. Jeżeli są osoby agresywne w ośrodku, a zdarza się czasami, prosimy o pomoc Straż Miejską lub Policję. Interwencja jest natychmiastowa, przyjeżdża zawsze ktoś i tutaj nas wspiera. I w budżecie na 2016 rok zaplanowałam środki na między innymi na przeszkolenia, ewentualnie na zainstalowanie programu, który umożliwiałby w inny sposób zgłoszenie lub zareagowanie na klientów agresywnych. 2 dni temu otrzymaliśmy pismo z Wydziału Spraw Społecznych ze Szczecina, że Komenda Wojewódzka organizuje szkolenie dla pracowników właśnie w tym zakresie. No niestety, Gryfino, ośrodek w Gryfinie dostał 2 miejsca na takie szkolenie pracowników socjalnych, jest 16. No ale dobrze, że od czegokolwiek zaczynają, więc mam nadzieję, że w przyszłości te możliwości będą większe. Dziękuję.
Ja jeszcze w uzupełnieniu pragnę poinformować o takim bardzo ważnym aspekcie, że za każdym razem, kiedy ośrodek pomocy społecznej zwraca się z prośbą o asystę Straży Miejskiej w wyjazdach poza terytorium miasta, taką zgodę otrzymuje i asysta strażników miejskich w czasie wywiadów środowiskowych, szczególnie w trudnych i uzasadnionych przypadkach ma miejsce.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zgodnie z drukiem nr 9/13. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za przyjęciem projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 9/13. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję. Proszę zająć miejsca. Wznawiamy obrady. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 4/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2015, druk nr 10/13. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych zgłasza się do dyskusji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem nr 10/13. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Kolejny punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2015 rok, druk nr 11/13. Stanowiska komisji. Bardzo proszę, może przewodniczących o odczytanie stanowisk.
Nie zajęła stanowiska.
Dziękuję.
Spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego negatywnie.
Dziękuję.
Komisja planowania pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja budżetu, finansów, rolnictwa i aktywności gospodarczej negatywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych zgłasza się do głosu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem nr 11/13. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, za było 12 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo, uchwała przeszła.
Kolejny punkt, 15. Rozpatrzenie skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino, druk nr 12/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Ja chciałbym się dowiedzieć, czy ta pani w końcu dostała odpowiedź.
Panie burmistrzu, czy pan burmistrz, chwileczkę, tak?
Ja odpowiem. Postępowanie dotyczy udzielenia ulgi w spłacie zaległości, konkretnie umorzenia zaległości podatkowej. W toku tego postępowania, już po rozpatrywaniu przez komisję skargi, wyszły na jaw okoliczności, które powodują konieczność wznowienia postępowań podatkowych za lata 2010-2015 w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. W toku postępowania tego o ulgę wyszły bowiem takie na jaw okoliczności, które powodują konieczność zmiany podatku w postaci jego obniżenia. Mając prawidłową kwotę podatku, będziemy znali dopiero prawidłową wysokość zaległości podatkowej. Będziemy mogli skorygować ewentualnie tytuły wykonawcze, które są w Urzędzie Skarbowym w realizacji i u komornika w związku ze zbiegiem egzekucji. I dopiero po zakończeniu postępowań podatkowych będziemy mogli rozpatrywać i przedłożyć burmistrzowi propozycję w sprawie udzielenia ulgi.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja powiem tak, zgodnie zresztą z opinią Komisji Rewizyjnej, no jasne jest, że skarga jest niezasadna. Natomiast troszeczkę, no nie ma dzisiaj pana burmistrza, ale troszeczkę niepokojący jest zapis, który z pisma pani wynika, że taki tutaj mały cytat, że burmistrz nieuprzejmie mnie potraktował. Znając burmistrza, ja nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło. Natomiast, no, panie burmistrzu, wypadałoby się wystrzegać takich sytuacji, kiedy jakiś mieszkaniec poczuje jakiś dyskomfort. Sądzę, że tę sprawę trzeba by było wyjaśnić, żeby po prostu nie było, nie przykleiła się taka opinia, że ktoś tutaj w urzędzie, jakiś mieszkaniec może być potraktowany nieuprzejmie. Ja mówię, ja nie podejrzewam, znając wiele lat burmistrza Seweryna, o taką rzecz. Natomiast no, trzeba by było tutaj szybko w jakiś sposób zareagować, żeby taka opinia się nie wydostawała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Ja mam pewien dyskomfort, bo tutaj burmistrz występuje jednoosobowo jako organ podatkowy. Jest adresatem pewnego wniosku jako organ podatkowy, nie jako organ wykonawczy gminy, prawda? Czy my mamy w ogóle w tej kwestii jako rada czy to tylko dotyczy tego, kto jak się zachował, że tak powiem, i kto ma do kogo pretensje? Rozumiem, nie dotyczy to całej warstwy merytorycznej, bo ta jest objęta tajemnicą skarbową, tak? No to powiem szczerze, że mam bardzo duży dylemat w głosowaniu nad rozpatrzeniem tej skargi, taki wewnętrzny. Ja mam po prostu wrażenie, że troszkę wchodzimy nie na obszar, do którego jest zobowiązana Rada. Tak? Bo nie kontrolujemy burmistrza jako organu skarbowego w żaden sposób, ani zasadności tego, czy kto komuś coś umarza lub nie.
Skarga dotyczy przewlekłości postępowania i w sprawie podatniczka była informowana o sposobie rozpatrzenia i o tym, że został ten termin procedowania przedłużony. I w tym miejscu nie ma mowy o opieszałości, tak? Ponieważ została strona zawiadomiona o tym, że termin wynikający z ustawy nie zostanie dochowany. Kwestia zasadności udzielenia ulgi, myślę, że w tym momencie jest już kwestią poboczną, tak?
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Gdyby dalej pociągnąć ten wątek, który rozpoczęła pani radna De La Torre, to wypadałoby wspomnieć o tym, że skarga jej celem jest zdyscyplinowanie organu i tutaj, prawda, zarówno na gruncie ustawy ordynacja podatkowa, jak i kodeks postępowania administracyjnego występują to te same, tożsame terminy na załatwianie spraw, a skarga służy do tego, żeby organ zdyscyplinować, no po prostu przyspieszyć jego działanie. I taki był prawdopodobnie cel osoby skarżącej.
Dziękuję. W związku z tym, że nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem numer 12/13. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła przy 3 głosach wstrzymujących się. Kolejny punkt. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Druk numer 13/13. Trzy komisje zaopiniowały pozytywnie. Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Ja może tak na początek, Pani Przewodnicząca, dziękuję. Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ tutaj wyrocznią powinna być komisja rewizyjna. Opinie komisji rewizyjnej przeczytałem, ale no doszły mi jakieś słuchy, że to głosowanie było no troszeczkę odbiegające od takich normalnych standardów. Chciałem się dowiedzieć, Panie Przewodniczący, jeżeli to nie jest tajemnicą, jak wyglądało głosowanie. Znaczy nie imiennie kto jak głosował, tylko jaki był stosunek w głosach. Tak na początek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Pan Przewodniczący? Tak, proszę.
Oczywiście odpowiem. Ostatnie głosowanie, które było jeden głos za, jeden przeciw, reszta się wstrzymała. W związku z tym powtórzyliśmy i ostatnim głosowaniem, które rozstrzygnęło tą skargę, był jeden za, reszta wstrzymujących się.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Ja chciałbym zgłosić następujące uwagi do przedstawionej skargi. No po pierwsze, skarżący złożył dowody w postaci podań, które i odpowiedzi, które składał, natomiast ten, na którego skarga wpłynęła, żadnych dowodów nie przedstawił. No tak, przy rozpatrywaniu takich spraw dobrze jest, jak mamy do czynienia z dowodami, najlepiej jak to są jakieś urzędowe dokumenty. Z jednej strony widać, że skarżący przyłożył się należycie do przygotowania skargi, przedstawił takowe, natomiast no, ktoś, kto się broni, ta druga strona, no, nie przedstawia takich dokumentów, jedynie oświadcza o jakichś rozmowach, można powiedzieć, nawet półprywatnych, z tego wyjaśnienia wynika. Zadziwiające jest dla mnie to, że rozpatrzenie, a w ogóle czy podanie pani Marioli Hajdaś można zobaczyć, czy ono w ogóle istnieje, to po pierwsze dziwię się, że go tu nie ma w tym materiale. Po drugie, jestem zaskoczony, że się podejmuje decyzję w 30 minut. No, wpływają dwa podania w ciągu jednego dnia i okazuje się, że jedno podanie, które tego dnia wpłynęło, już nie może być rozpatrzone. No, to jest wręcz kuriozum. Ja pierwszy raz się z takim czymś spotykam. No i ostatnie zdanie, które tu można przeczytać w wyjaśnieniu, że dopiero po tej sprawie można się zorientować, jak proste sprawy mogą komplikować i utrudniać pracę wielu ludzi. No, zdawałoby się sprawa banalna. Przekazanie do użytkowania kawałka terenu. No, robi się ogłoszenie, zaprasza się ludzi, wyznacza się termin, wpływają oferty i wybiera się. No, sprawa no, to już elementarne działanie zarządcze. Uważam, że no, tam jest wiele, wiele niedociągnięć ze strony że tak powiem, oskarżonego w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan burmistrz prosi o głos, proszę.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Skarga jest na działanie oczywiście dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, to jest bezsporne. Natomiast wolałbym, czy chciałbym, żeby właśnie w tym trybie była rozpatrywana. żaden z mieszkańców ani żadna z osób fizycznych poza składającym skargę nie jest tutaj stroną. Proszę odpowiedzieć sobie na krótkie pytanie. Czy w takim razie nie postawilibyśmy się w identycznej sytuacji, gdyby działanie było odwrotne, tylko że skarżącym byłaby inna osoba? Ja nie dostrzegam tu żadnych mankamentów. Dyrektor ma swobodę w podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Uzasadnił, dlaczego wynają ten teren. I nie chcę wchodzić w szczegóły tej sprawy. Natomiast organ, który rozstrzyga o tym, czy skarga jest zasadna, czy nie, podejmie określoną decyzję. Tło natomiast i odnoszenie się do innej osoby fizycznej uważam za niestosowne, a nawet niegrzeczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Roland Adamiak, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, chciałem jeszcze uzupełniająco do mojej poprzedniej wypowiedzi. Było jeszcze jedno głosowanie, pierwsze. Ono zostało również rozstrzygnięte jako skarga bezzasadna, natomiast z głowy nie przypomnę sobie, jak wyglądał stosunek głosów. Natomiast jeszcze w uzupełnieniu do wypowiedzi pana radnego Jacka Kawki. Panie Jacku, odsyłam uprzejmie do protokołów komisji rewizyjnych, które będą dostępne na pewno bez problemów. Była strona, ale był podmiot, którego również pośrednio doczyta postępowanie. Umożliwiono mu szerokie, swobodne wypowiedzenie się i przedstawienie dokumentów, które miał w posiadaniu. I to również było rozstrzygane przez komisję rewizyjną. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wiesińska.
Komisja rewizyjna, myśmy opierali się na dokumentach i w dokumencie, który nosi nazwę Regulamin Targowiska Miejskiego, jest napisane, że kwestie przydziału terenu rozwiązuje dyrektor. Pan dyrektor podjął taką, a nie inną decyzję i powinniśmy ją w jakiś tam sposób uszanować. A poza tym, drodzy Państwo, no niestety na targowisku są konflikty międzyludzkie, a my nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka.
No moim zdaniem też żadnego konfliktu ja nie widzę i dlaczego miałbym wpływać na rozstrzygnięcie tej sprawy. Natomiast powracam do tego, że niestety racjonalne postępowanie nakazuje zachowywać pewne procedury. No, na każde rozwiązanie, na każde działanie musi być jakiś termin wyznaczony. No, nie można wyznaczyć terminu, który nie istnieje. No, proszę Państwa, no, nie można w ten sposób postępować. Należy wyznaczyć termin, sposób złożenia oferty i chodzi tu o procedurę. Tej procedury tu nie było po prostu. Dlatego są te problemy. Mogło być jeszcze więcej takich osób, które chciałyby tam się zgłosić. Już mówimy o dwóch osobach. Może jeszcze tam z pięć też chciało się zgłosić. Tego nawet nie wiemy. To nie ma żadnego znaczenia. Nie chodzi o to, kto to jest, czy on jest w jakimś konflikcie, czy nie jest w jakimś konflikcie, tylko tego, że po to są procedury wypracowane, żeby ich przestrzegać i unikać w przyszłości tego rodzaju problemu. A to są elementarne, podstawowe sprawy związane z zarządzaniem czymkolwiek. Mhm.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa de la Torre. Za chwilę pani Małgosiu. Mhm.
Zgadzam się z tym, że za pomocą dobrze skonstruowanych aktów prawnych należy unikać konfliktów, a tutaj w świetle dokumentów, które nasza komisja również oglądała i nie jest prawdą, panie Jacku, że tutaj nie wykazano należytej staranności w badaniu właśnie dokumentów, ponieważ my poprosiliśmy o takie dokumenty, dostarczono nam je i między innymi czytaliśmy regulamin targowiska miejskiego. W mojej opinii, zgodnie z tym regulaminem, pan dyrektor postąpił właściwie, ponieważ to w jego ręce regulamin oddawał decyzję w tej sprawie. Stary regulamin, obecnie obowiązujący, ale uważam, że ten regulamin jest wysoce nieadekwatny do rzeczywistości, że powinien być zmieniony, że jest niedoskonały, zawiera również błędy pisarskie. Stąd też moja propozycja, aby w najbliższym czasie uległ ten regulamin zmianie i dookreśleniu. Wówczas niewątpliwie, jeżeli będzie zawierał określone wskazówki czy procedury ten regulamin, to unikniemy takich konfliktów w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wisińska.
No ja dziękuję pani radnej Ewie de la Torre za wyjaśnienie, bo chciałam dokładnie prawie to samo powiedzieć. Ja jeszcze bym zwróciła uwagę, żeby w nowym regulaminie, który powinien być wypracowany, bo ten, który jest, to praktycznie nadaje się za bardzo na regulamin, żeby uwzględnić pojęcie wystawki. Bo my w tym regulaminie, który jest, nie mamy takiego pojęcia i nie wiadomo, czy to jest teren dzierżawiony, czy to jest teren wystawiany i co się z tą wystawką wiąże. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Państwa, otrzymałem w moich materiałach radnego tylko te dokumenty, jakie otrzymałem. Nie wiem, jakie jeszcze państwo dostawaliście, czy mieliście. No to już ja nie jestem jasnowidzem, nie wiem. Dziękuję za informację, ona mi się przyda. Przeczytam chętnie. No, fajnie, że się takie rzeczy dzieją, ponieważ można dzięki temu poprawiać regulaminy, które nie działają albo są złe. No. Z jednej strony państwo się opieracie na złym regulaminie, za chwilę mówicie, że należy go poprawić, bo on o tym nic nie mówi albo mówi źle. A jedna bezsporna sprawa, myślę, że się z nią każdy zgodzi, że no to są elementarne podstawy zarządzania, proszę państwa, czy własnością, przedsiębiorstwem, czymkolwiek.
Dziękuję. Pan burmistrz prosi o głos. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, na kanwie dyskusji dotyczącej skargi chciałbym się przychylić do głosów, które tutaj państwo radni przedstawiacie.
Proszę o spokój.
Obszarów, w których potrzebne są zmiany w gminie Gryfino, jest naprawdę bardzo dużo. I państwa diagnozy są konsekwencją diagnoz stawianych też przez wiele lat. Porządkowanie gminy Gryfino trwa. To jest proces, którego nie da się przeprowadzić we wszystkich obszarach jednocześnie. Sugestie, które państwo tutaj zgłosiliście, będą uwzględnione. Powstanie nowy regulamin. Przypominam także, że jesteśmy w środku działań restrukturyzacyjnych dotyczących ośrodka sportu i rekreacji w Gryfinie. Od 1 stycznia będzie to jednostka działająca w znacznie innych obszarach, czy w znacznie mniejszej ilości obszarów niż do tej pory. Wypada mi się zgodzić z sugestiami, że przez wiele lat nie dokonywano właściwych regulacji. W niektórych obszarach to się już stało, w niektórych obszarach to się dzieje, a w niektórych obszarach naturalną koleją rzeczy dopiero się stanie. Myślę, że wspólną pracą będziemy mieli tutaj dobre efekty racjonalnie wszystkim i w dobrym czasie. Tym niemniej 12 lat zaniedbań to jest okres wymagający też rozsądnego czasu w zakresie naprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję. No, stała się niedobra rzecz, stała się zła rzecz. Ja chciałem tutaj, nie będę rozstrzygał wbrew pozorom, ale z pisma pana skarżącego można wywnioskować, czy pada taka sugestia, że sprawa może mieć jakieś więcej płaszczyzn. Takie zdanie z tego pisma zacytuję. Ostatnie, uważam, iż wszystkie podmioty na targowisku miejskim powinny być traktowane w równym stopniu, bez względu na ich powiązania z obecną władzą. No wypada się z tym zgodzić. Oczywiście nie będę tutaj jakby dociekał, rozstrzygał, czy ma to zastosowanie w rzeczywistości, czy nie. Natomiast, szanowni państwo, no ja powiem szczerze tak. W piśmie pana skarżącego w jednym czy w drugim jest mowa o dzierżawie terenu, natomiast w odpowiedzi jest mowa o wystawce. Ja powiem szczerze, to z regulaminem targowiska także się zapoznałem. Tam też nie pada sformułowanie wystawka. Stąd mam takie pytanie. Czy ten teren pod tą wystawkę jest objęty umową dzierżawy? Bo to jest dla mnie dosyć istotne pytanie.
Panie burmistrzu.
Pani naczelnik, gdyby pan dyrektor, proszę pan dyrektor.
Dopisane jest do umowy, która jest zawarta z państwem, z panią Mariolą Hajdaś. Ale wystawka polega na tym, że ja dzisiaj mówię, że jutro pani Hajdasiowa już towaru nie wystawia, bo ja z powrotem kontener i ona natychmiast przestaje wystawiać. Jeżeli wydzierżawię, to jest miesięczne wypowiedzenie dzierżawy i nie mogę, muszę czekać po prostu na to wypowiedzenie, aż upłynie. Także na tym tylko polega ta różnica. Ale aneksem dopisujemy do umowy po to, żeby pobierać należność z tego tytułu, która jest w załączniku, którą Rada Gminy uchwaliła, jakie tam są stawki za dzierżawę, a jakie są za wystawkę. Proszę Państwa, na targowisku jest chyba połowę targowiska możliwe do wzięcia na wystawki, na wydzierżawienie. Tylko tak jak tłumaczyłem na komisji rewizyjnej, lepiej jest wziąć teren na wystawkę i pan Hajdaś ma 5 metrów i 80 centymetrów dzierżawi, a 16 metrów wystawkę, a odwrotnie jest u pani Hajdaś, tak? Ma 20 prawie metrów pod dzierżawę, a no w tej chwili, jak dopisałem te 9 metrów, to ma 22 metry na wystawkę do tej dużej dzierżawy terenu. Terenu jest na targowisku naprawdę bardzo dużo i nie ma problemu. Jak ktoś potrzebuje czy pod dzierżawę, czy pod wystawkę, to może otrzymać.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca. Dziękuję za tą informację, panie dyrektorze. Natomiast no to, że pół targowiska jest puste, no ale widać niektóre miejsca są bardziej atrakcyjne, niektóre nie. No tu się przypomina chociażby sytuacja z Dni Gryfina, że tam też była walka podmiotów o to, które jest bliżej wejścia, które dalej. No ja mam pewną wątpliwość, no ja nie ukrywam, prawnikiem nie jestem, ale padło słowo, że jest zawarty aneks do umowy dzierżawy. No i chciałem się zapytać tutaj obsługi prawnej, czy aneks do umowy nie staje się integralną częścią umowy dzierżawy. Powiem szczerze, bo jeżeli tak, no to wtedy argument o jakichkolwiek innym załatwianiu tych spraw no jakby staje się nieaktualny. Ja powtórzyć, panie mecenasie? Padło sformułowanie, że ta działka, ta wystawka jest podpisana umowa użytkowania poprzez aneks do wcześniejszej umowy, bo pani już ma tam dzierżawę. Więc moje pytanie brzmi, czy aneks do umowy dzierżawy nie staje się integralną częścią tej umowy dzierżawy? Czyli rozumiem, że nie można go wtedy wypowiedzieć w każdej chwili, tylko obowiązują te zasady, które obowiązują w umowie dzierżawy.
Z uwzględnieniem treści aneksu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa de la Torre.
Ponieważ najpierw poprosiliśmy o definicję tego słowa wystawka, teraz się nim nagminnie posługujemy, to ja uprzejmie proszę, żeby tego zaprzestać do momentu, kiedy nie zostanie to określone w regulaminie, a to z tego powodu, że nasza komisja także badała znaczenie leksykalne tego słowa i to znaczy mniej więcej tyle, co mała wystawa albo niepotrzebne rzeczy i sprzęty wystawione przed dom w celu ich zabrania. W związku z tym, jeśli nie występuje ten termin ani w kodeksie cywilnym, ani nigdzie indziej, to trzeba to jakoś inaczej nazwać, żeby nie wprowadzać zamieszania, tak? To też jest prośba do pana dyrektora, żeby zechciał to uwzględnić w nowym regulaminie targowiska. Myśmy również badali to w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej i opinii Urzędu Skarbowego. W związku z tym, tak gwoli poprawności chciałabym tylko na to zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Musiałem tu chwilę przetrawić, co powiedział pan mecenas, ale także głos pani radnej de la Torre mi tutaj pomógł. Nie będę już używał tego sformułowania. Czyli mamy do czynienia po aneksowaniu z umową dzierżawy, ze zmianą umowy dzierżawy. Więc tutaj, tak, tutaj niefortunne pismo pana dyrektora z dnia 21 lipca jest takie, że w odpowiedzi na pana podanie z dnia 16 lipca informuje, że ośrodek nie będzie wydzierżawiał terenu po byłym biurze. Krótkiej treści, ale widać, że po prostu tutaj doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zgodnie z drukiem numer 13/13. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła, za głosowało 11 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, druk numer 14/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania zgodnie z drukiem numer 14/13. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Kolejny punkt, punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019, druk numer 15/13. Czy mogę już? Proszę przewodniczącego zespołu pana Rolanda Adamiaka o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wysoka Rado, panie burmistrzu. W dniu 21 maja 2015 roku prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie poinformował Radę Miejską w Gryfinie o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego liczbie ławników niezbędnych do wyboru przez Radę na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie. Dla spraw rodzinnych w liczbie 13 oraz na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy w liczbie jednej osoby. Do dnia 30 czerwca 2015 roku do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło łącznie 18 zgłoszeń. 17 zgłoszeń kandydatów na ławników dla spraw rodzinnych i jedno zgłoszenie kandydata na ławnika dla spraw pracy. Uchwałą z dnia 6 sierpnia 2015 roku Rada Miejska w Gryfinie powołała zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, którego celem jest przedstawienie na sesji Rady swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Członkowie powołanego zespołu w składzie sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie Alfred Bajom, przewodniczący trzeciego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, aspirant sztabowy Piotr Janik, kierownik rewiur dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, radny Jolanta Witowska, radny Roland Adamiak oraz radny Tomasz Namiciński. Na posiedzeniu w dniu 11 września bieżącego roku jednogłośnie wybrali na przewodniczącego zespołu radnego Rolanda Adamiaka. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń kandydatów zespół stwierdził, że jedno zgłoszenie kandydata na ławnika nie spełnia wymogu formalnego, jakim jest zgłoszenie przez grupę co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru. Z tego względu zespół zarekomendował wobec zgłoszonej kandydatury pani Izabeli Miśkiewicz podjęcie przez Radę uchwały w trybie artykułu 162 paragraf 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych pozostawiającej zgłoszenie bez dalszego biegu. Po przeanalizowaniu zgłoszeń spełniających wymogi formalne i zapoznaniu się z informacjami komendanta wojewódzkiego policji dotyczącymi każdego z kandydatów, zespół wydał opinię pozytywną wobec następujących kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych. Anna Rajfur, Janina Irena Pomykała, Małgorzata Kos, Henryk Pomykała, Antoni Dancewicz, Bogusław Ireneusz Zasada-Kosatka, Elżbieta Wojciechowska, Lucyna Adela Ros, Monika Katarzyna Parzych-Malawska, Edyta Halkias, Artur Jan Sasiak, Alicja Grabowska, Józef Satanowski, Józefa Łodykowska, Arkadiusz Grunwald, Tadeusz Jerzy Feller oraz opinię pozytywną wobec następującej kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy Monika Agnieszka Kwiecień-Zdebska. Ja pozwolę sobie jeszcze, pani przewodnicząca, uzupełnić tą informację.
Proszę.
O następujące dane. Część kandydatów do Sądu Rejonowego w Gryfinie została zgłoszona przez prezesa tego sądu. Tu w ramach tych osób głos zabrał przedstawiciel Sądu Rejonowego, pan sędzia Bajon.
wskazywał, że są to osoby doświadczone, co do których nie było żadnych wątpliwości co do jakości ich pracy. I tu pozwolę sobie przedstawić tych 6 nazwisk. To jest Anna Rajfur, Janina Irena Pomykała, Małgorzata Kos, Henryk Pomykała, Antoni Dancewicz oraz Bogusław Ireneusz Zasada-Kosatka. Byli również kandydaci zgłoszeni przez grupę obywateli i to są następujące osoby: Elżbieta Wojciechowska, Lucyna Adela Ros, Monika Katarzyna Parzych-Malawska, Edyta Halkias, Artur Jan Sasiak, Alicja Grabowska oraz Józef Satanowski. Kandydaci zgłoszeni przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, to były 3 osoby: Józefa Łodykowska. Takich danych akurat tutaj nie posiadam. To jest Józefa Łodykowska, Arkadiusz Grunwald i Tadeusz Jerzy Feller. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Z uwagi na to, że wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym, konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka, przepraszam.
Ja proponuję tą samą komisję, ona się sprawdziła naprawdę. No to pani Wiciń, tak jest, jak najbardziej. Proponuję panią Wicińską.
Czy pani radna Małgorzata Wisińska wyraża zgodę? Proszę bardzo. Mam zgłoszenie pani Małgorzaty Wisińskiej. Kto? Dobrze. Czy pan Roland Adamiak wyraża zgodę?
Tak, wyrażam.
Dziękuję. I pani Jolanta Wisińska, tak? Witowska. Mamy 3 osoby. Czy w związku z tym możemy przyjąć, że zamykamy listę zgłoszeń? Czy ktoś z państwa jeszcze chce zgłosić? Mamy, szanowni państwo, mamy kandydaturę 3 osób do składu do komisji skrutacyjnej. To jest pani Małgorzata Wisińska, to jest Roland Adamiak i to jest pani Jolanta Witowska. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w tym składzie? Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę w obradach na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej i określenie wzorów kart do głosowania. Myślę, że 10 minut wystarczy. Także szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie radnym zasad głosowania w wyborach ławników oraz wzór karty do głosowania. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wysoka Rado, zasady głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2016-2019 przeprowadzonych na sesji w dniu 24 września bieżącego roku. Punkt pierwszy. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Punkt drugi. Głosowanie jest tajne. Odbywa się za pomocą kart do głosowania. Radni głosują odrębnie na karcie do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i odrębnie na karcie do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Punkt trzeci. Kandydaci na ławników umieszczeni są na każdej z dwóch kart w kolejności alfabetycznej.
Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Rufinie, przedstawia je Radzie wraz z zasadami głosowania. Treść kart do głosowania i przedstawione zasady z głosowania Rada przyjmuje w głosowaniu. Głosowanie na ławników odbywa się w ten sposób, że członek komisji skrutacyjnej wyczytuje kolejne nazwiska radnych według listy obecności, którzy podchodzą do urny i wrzucają do niej karty do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół z głosowania. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej przez odczytanie protokołu na sesji. Protokół stanowi załącznik do protokołu sesji Rady. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej dotyczącej naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie w kratce przy nazwisku kandydata znaku X, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na ławnika. Jeśli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata inny znak niż znak X, głos oddany na tego kandydata uważa się za nieważny. Inne karty wyjęte z urny niż karty sporządzone przez Radę Miejską w Gryfinie uważa się za karty nieważne. Radny może oddać maksymalnie 13 głosów na kandydatów w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i jeden głos na kandydata w wyborach ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Jeżeli radny odda więcej niż 13 głosów na kandydatów w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie, jego głosowanie w wyborach ławników uważa się za nieważne. W przypadku równej liczby głosów za oddanych na dwóch lub więcej kandydatów, a jednocześnie powodowałoby to wybór większej liczby ławników niż ustalona liczba, przeprowadza się drugą turę głosowania z uwzględnieniem tylko tych kandydatów. W drugiej turze głosowania zasady stosowane w pierwszej turze stosuje się odpowiednio. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwukrotnego głosowania, o wyborze na ławnika decyduje wynik losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący odczytał zasady głosowania. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zasad głosowania oraz wzorów kart do głosowania w wyborach ławników. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przedstawionymi zasadami, tak, głosowania.
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja poproszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania.
Czekaj. Dobrze.
Nie.
Ale tu jedna, tu 13.
związku z tym, że jest obecnych 19 radnych, pozostały dwie karty do głosowania, jeżeli chodzi o Centrum w Gryfinie i dwie do głosowania, jeżeli chodzi o Szczecin Centrum w Szczecinie. To jest moje. Tak, wszystko jest w porządku. Czy wszyscy radni otrzymali dwie karty do głosowania? Dziękuję bardzo. W takim razie możemy głosować.
Czy wszyscy radni już dokonali wyboru? Czyli panie przewodniczący, możemy? Zapytam jeszcze raz, czy wszyscy radni dokonali wyboru ławników? Czyli panie przewodniczący, możemy przejść do kolejnego etapu, tak?
Dziękuję bardzo. W takim razie teraz będę wyczytywał nazwiska i imiona radnych w kolejności alfabetycznej.
Tak, zgłasza się ktoś chyba do...
Pan Marcin Para, pan radny zgłasza się do głosu.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, ja mam taki wniosek, żeby usprawnić. Może by pan przewodniczący, wygląda na takiego mężczyznę sprawnego, silnego, młodego, z urną przeszedł poradnych, szybciej będzie niż będziemy czytać nazwiska. No to przepraszam.
Dziękuję.
Musimy zostawić do piątego punktu.
Nie słyszałem tego akurat.
Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. W takim razie będę wyczytał teraz po kolei nazwiska radnych i prosił o podchodzenie do urn, tak? Z kolejności alfabetycznej zaczniemy. Także pierwszy radny Roland Adamiak. Delatora Ewa. Guga Rafał. Chłatki Krzysztof. Jaremczuk Leszek. Kasprzyk Elżbieta. Kawka Jacek. Kmieciak Zdzisław. Kozakiewicz Zbigniew. Para Marcin. Pazik Marcin. Rubczak Małgorzata. Skonecki Czesław. Sochaj Ireneusz. Trzepacz Zenon. Warda Bogdan. Wisińska Małgorzata. Witowska Jolanta. Zwoliński Piotr.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, 10 minut wystarczy, tak? Ogłaszam 10 minut przerwy na zliczenie głosów i sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę, wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania.
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru pławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie z dnia 24 września 2015 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roland Adamiak, członek Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Wisińska, członek Komisji Skrutacyjnej Jolanta Witowska, wybrana na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 24 września 2015 roku, stwierdza, co następuje. Skład Rady Miejskiej 21 radnych. Liczba radnych obecnych na sesji 19 radnych. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania, 19 radnych. W głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych oddano głosów ważnych 19, głosów nieważnych 0. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych otrzymali następującą ilość głosów. Halkias Edyta 16 głosów za. Dancewicz Antoni 19 głosów za. Feller Tadeusz Jerzy 4 głosy za. Grabowska Alicja 19 głosów za. Grunwald Arkadiusz 6 głosów za. Kos Małgorzata 19 głosów za. Łodykowska Józefa 10 głosów za. Parzych Malawska Monika Katarzyna 17 głosów za. Pomykała Janina Irena 17 głosów za. Pomykała Henryk 16 głosów za. Rajfur Anna 17 głosów za. Ros Lucyna Adela 14 głosów za. Sasiak Artur Jan 14 głosów za. Satanowski Józef 18 głosów za. Wojciechowska Elżbieta 17 głosów za. Zasada Kosatka Bogusław Ireneusz 17 głosów za. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy otrzymali następującą ilość głosów. Kwiecień Izdebska Monika Agnieszka 19 głosów za. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych wybrane zostały następujące osoby. Halkias Edyta, Dancewicz Antoni, Grabowska Alicja, Kos Małgorzata, Parzych Malawska Monika Katarzyna, Pomykała Janina Irena, Pomykała Henryk, Rajfur Anna, Ros Lucyna Adela, Sasiak Artur Jan, Satanowski Józef, Wojciechowska Elżbieta, Zasada Kosatka Bogusław Ireneusz. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych nie wybrane zostały następujące osoby: Feller Tadeusz Jerzy, Grunwald Arkadiusz, Łodykowska Józefa. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy wybrane zostały następujące osoby: Kwiecień Izdebska Monika Agnieszka. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy nie wybrane zostały następujące osoby, brak osób. Brak również uwag Komisji Skrutacyjnej. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roland Adamiak, członek Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Wisińska, członek Komisji Skrutacyjnej Jolanta Witowska.
Dziękuję bardzo. Ja poproszę projekt, żebym mogła odczytać. Szanowni Państwo, odczytam teraz uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie na kadencję 2016-2019. Chcę powiedzieć, że o tą uchwałę nie głosujemy, ponieważ wybór dokonał się już w głosowaniu tajnym. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019. Na podstawie artykułu 160 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, dziennik z 2013 roku, pozycja 1243, pozycja 1433, z 2015 roku, pozycja 694, pozycja 1066, pozycja 1310, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy.
Stwierdza się, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2016-2019 zostali wybrani. 1. Halkias Edyta. 2. Dancewicz Antoni. 3. Grabowska Alicja. 4. Kos Małgorzata. 5. Parzych Majew-Malacka. Monika Katarzyna. 6. Pomykała Janina Irena. 7. Pomykała Henryk. 8. Rajfur Anna. 9. Ros Lucyna Adela. 10. Sasiak Artur Jan. 11. Satanowski Józef. 12. Wojciechowska Elżbieta. 13. Zasada Kosatka Bogusław Ireneusz. Paragraf drugi. Stwierdza się, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy została wybrana Kwiecień Izdebska Monika Agnieszka. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania listy wybranych ławników wraz z właściwymi dokumentami prezesowi Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz prezesowi Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, druk numer 16/13. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zagrać? Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, pomimo tego, że i gmina ma budżet swój na swoje zadania i powiat ma budżet na swoje zadania, a uchwała dotyczy przekazania środków z budżetu gminy do budżetu powiatu, i pomimo tego, że mamy w gminie duże zapotrzebowania na remonty, modernizację dróg oraz pomimo tego, że powiat dzięki temu, że te 700 tysięcy wpłyną do ich budżetu, będzie mógł za to wykonać pracę czy modernizację dróg w innych miejscach, na przykład w Chojnie czy gdzieś na południu powiatu, to pomimo tego wszystkiego ja zagłosuję za tym porozumieniem i za przekazaniem tych pieniędzy, ponieważ drogi są powiatowe, ale po tych drogach powiatowych poruszają się mieszkańcy gminy, którzy jednocześnie są też mieszkańcami powiatu. A wiemy, że akurat ten ciąg komunikacyjny i arterie, które tam kolizyjne występują, no wymagają jak najszybszych napraw i modernizacji. Z tego też więc powodu będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Ja także mam pozytywny stosunek do udziału gminy w tym przedsięwzięciu, zwłaszcza, że jak się dowiedziałam powiatowi, który będzie składał wniosek do tak zwanych schetynówek, będzie być może przysługiwała większa liczba punktów z tytułu współudziału gminy w tym przedsięwzięciu. Jednak chciałabym zwrócić uwagę i tutaj mam wrażenie, że robię to także w imieniu pana Marcina Pary, bo na ten temat dyskutowaliśmy i on na to zwrócił uwagę, że jeżeli w projekcie uchwały w paragrafie pierwszym piszemy o wyrażeniu zgody na udzielenie powiatowi gryfińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 700 tysięcy złotych, ale nie wiemy jeszcze, jaki będzie wynik przetargu,
to czy nie lepiej byłoby zapisać w wysokości 10% kosztów zadania, nie więcej niż 700 tysięcy złotych? Dlatego, że jeżeli okaże się, że w wyniku przetargu koszt tej inwestycji będzie niższy, to wówczas ustalanie sztywnej kwoty kwotowo, a w uzasadnieniu mamy procentowo w tym projekcie porozumienia, no może spowodować pewną nieścisłość. Więc mój wniosek jest o to, aby w paragrafie pierwszym po słowach w formie dotacji celowej w wysokości 10% kosztów zadania nie więcej niż 70 tysięcy złotych, 700, przepraszam, tysięcy złotych, aby tak dopisać. I druga kwestia dotyczy porozumienia i wniosku, który projektu porozumienia, który został załączony do uchwały, chociaż nie stanowi jej integralnej części, bo nie jest przywołany w uchwale. Otóż nasza komisja wypracowała następujący wniosek. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino zostało uzupełnione o gwarancję dla gminy Gryfino, że w związku z tak wysokim dofinansowaniem tego zadania powiat jako inwestor umieści na wszystkich polach eksploatacji, tablicach informacyjnych, informacjach prasowych, w internecie i w BIP-ie informacje, jaki jest montaż finansowy zadania i jaki jest udział gminy Gryfino w tym zadaniu. Uważam, że tak jak w projektach, w umowach w sprawie realizacji projektów unijnych, dotujący zabezpiecza sobie to, że inwestor będzie wszystkich zawiadamiał o tym, jaki jest udział dotującego. Myślę, że powinniśmy także zadbać o to, aby mieszkańcy wiedzieli, jaki jest udział naszego budżetu w tych przedsięwzięciach, które realizuje powiat na terenie naszego miasta.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, czy zechce się Pan odnieść do wniosku Pani Radnej i ewentualnie przygotowania autopoprawki do przygotowanego projektu?
Zarówno naszej gminie, jak i powiatowi będzie łatwiej tworzyć projekt budżetu na rok przyszły.
Czy w związku z tym zostanie przygotowana autopoprawka do projektu? Dobrze. Może wysłuchamy wszystkich radnych, tak? I na koniec będzie głosowanie wniosku formalnego, tak? Proszę bardzo, pan Piotr Zwoliński zgłasza się.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja uważam taką pomoc również za słuszną, ponieważ mieszkańcy naszego miasta, jak i całej gminy, mieszkańców naszego miasta i całej gminy, tak naprawdę nie interesuje, kto odpowiada za stan dróg czy ciągów pieszych. Mieszkańcom należy zapewnić bezpieczne poruszanie się po równych drogach i chodnikach. Uważam również, że burmistrz powinien wypracować porozumienia z innymi zarządcami, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z Zarządem Województwa, ze spółdzielniami mieszkaniowymi, aby wspólnymi siłami rozpocząć remonty infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga.
Dziękuję serdecznie, pani przewodnicząca. Ja stoję w tej chwili na stanowisku, że
najprawdopodobniej poprę tę uchwałę, natomiast mam pewne jeszcze wątpliwości. Pierwsza wątpliwość jest taka, że na komisji do spraw opracowania harmonogramu budowy i remontu dróg na terenie gminy Gryfino ten projekt omawialiśmy dosyć szeroko. Jedno spotkanie całe poświęciliśmy, członkowie pamiętają. No i ja powiem szczerze, odniosłem wtedy takie wrażenie, które trochę ta umowa zweryfikowała w moim odczuciu, że ma być wyremontowany cały ciąg komunikacyjny ciągnący się od ulicy Pomorskiej wzdłuż ulicy 9 Maja Kolejowej aż do tego trudnego ronda, tak sobie nazwijmy, chociaż to nie jest do końca rondo. Tu okazuje się, że w tym porozumieniu ulica Kolejowa w ogóle nie jest wymieniona. A gmina Gryfino największy interes właśnie miała w tym przypadku, bo mówiło się, pan burmistrz Miller mówił o przeniesieniu tam części dworca autobusowego, tam miały kończyć bieg autobusy PKS-u, które miały przywozić ludzi z terenów wiejskich, żeby mieli bliżej na dworzec. Przy okazji mówiło się o przebudowaniu czy gruntownym remoncie schodów prowadzących na górny taras. Więc bez tej ulicy Kolejowej ja powiem szczerze, nie wiem, czy wszystkie te założenia będą dotrzymane. I tu mam pewną wątpliwość i tu zadaję pytanie. Co w takim wypadku z ulicą Kolejową? Usłyszeliśmy też, że w momencie, kiedy w pewnym czasie ma się włączyć później oczywiście odpowiednio województwo i robić rondo za wiaduktem, to ma być zaślepiona ulica 9 Maja. Też chciałbym się dowiedzieć, czy to jest podtrzymane. To są moje pytania. Natomiast jeżeli chodzi, szanowni państwo, o współpracę z innymi podmiotami w celu remontowania dróg, tak, ale pod warunkiem, że będziemy równorzędnymi partnerami. Ponieważ przypominam, że każde pieniądze wydane na nie nasze zadanie, a jest to nie nasze zadanie w tym przypadku, powoduje, że tych pieniędzy nie będziemy wydawać na nasze zadanie. Mamy trochę dróg do remontu gminnych i trzeba sobie jasno powiedzieć, że one w tym momencie, te 700 tysięcy, nie będzie przeznaczone na drogi gminne, tylko zostaje przekazane dla powiatu. Nie mam nic przeciwko, jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Tutaj pani radna de la Torre wspomniała o tych bardzo ważnych punktach, jeżeli chodzi o przetynówki. Jak najbardziej. Natomiast, szanowni państwo, na komisji do spraw harmonogramu, na tej tak popularnie zwanej komisji drogowej, gościliśmy też pana naczelnika Wydziału Inwestycji ze starostwa. I powiem szczerze, ja troszeczkę z panem naczelnikiem toczyłem taki słowny spór. Bo jeżeli pan naczelnik mówi wprost, że będą robione tylko te drogi, na które powiatowe, na które gmina da pieniądze, inne gminy tak robiły i mają drogi zrobione, a jak gmina nie da, to te drogi nie będą robione. Ja stwierdziłem, że to jest forma szantażu. Bo powiat ma swoje zadania, ma swoje drogi i o tym zdecydował ustawodawca. Gmina ma swoje drogi i mogą przyjść i prosić o tą pomoc, natomiast narzucanie w taki sposób jest trochę nie fair. Na komisji usłyszałem, że trzeba współpracować. Tak, trzeba. Natomiast ta współpraca powinna być mniej więcej równa. Bo do tej pory powiat chyba nie dofinansował żadnej gminnej drogi. Ale chce, żebyśmy my dofinansowywali powiatowe. Więc jak najbardziej współpraca, ale na czystych, normalnych, partnerskich zasadach. Bez takiego stawiania sprawy, że jeżeli nie dacie, to te drogi nie będą remontowane. W hojnie dali, to mają remontowane. Tak? Więc szanowni państwo, chciałbym tylko właśnie jakby podkreślić, że za każdym razem dając na nie własne zadanie, to odbieramy, czy nie dajemy na zadania własne. I prosiłbym, żeby się ustosunkować do moich pytań, co z ulicą Kolejową. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz odpowie radnemu?
I stąd też zaangażowanie, czy propozycja składowa Radzie, aby zaangażować się w ten projekt jako sensowną, logiczną całość rozpoczynającą się od ulicy Pomorskiej poprzez 9 Maja do ulicy Armii Krajowej. Nie jestem twórcą tego projektu i nie chcę też tutaj nadmiernie dyskutować, natomiast pozwolę sobie na taką małą sugestię. Raczej gmina Gryfino powinna zabiegać o to, żeby nierówno finansować zadania i zarząd gminy będzie zabiegał o to, żeby finansować je nierówno. To znaczy więcej nasi partnerzy, mniej my. I ten projekt uchwały właśnie idzie w tym kierunku. Proszę także zwrócić uwagę, że w przypadku, jeśli Państwo wyrazicie zgodę na to dofinansowanie, to korzyść komunikacyjna w mieście będzie oczywista, to po pierwsze. Po drugie, projekt składany przez powiat gryfiński w zakresie remontu, nie chcę powiedzieć, że w sposób stuprocentowy, bo takiej pewności nie mogę mieć w tej chwili, ale wielce prawdopodobny, zostanie przeznaczony do realizacji. Zważywszy na zaangażowanie w pracach dotyczących remontu ulicy Łużyckiej, istnieje realne prawdopodobieństwo, że do końca roku 2018, a przynajmniej, a na pewno do końca roku 2019, cały ten kraj będzie miał zupełnie nową jakość. Natomiast proszę zwrócić jeszcze na jedną rzecz. Państwo wiecie, z mocy ustawy wynika pewne ryzyko dla powiatu gminnego, w konsekwencji dla gminy i dla pozostałych gmin, przekazywanie części dróg w różnym stanie technicznym na majątek gminy. O ile powiedz, ma taką możliwość zdecydowania, to powiedzmy, zdecydowania pewnej grupy dróg na gminie Tykno, o tyle gmina Tykno nie ma już na to procedować. A więc remont dróg, które teoretycznie mogą stać się w przyszłości w części, w całości majątek gminy, leży też w naszym interesie, jeśli będziemy przejmowali je jako władzę. I to, zdaje się, w tym przypadku będzie miało miejsce. Oczywiście 700 tysięcy nie wydamy na inne drogi, ale myślę, że w szczególności te pozostałe także są ważne, ale ta arteria jest szczególnie ważna też dla miasta. Wszyscy radni są tego w pełni świadomi.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wisińska, proszę.
Czy ja, włączając się w wypowiedzi poprzedników, też jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy dołożyli powiatowi 700 tysięcy, ale są to drogi, nie oszukujmy się, tylko i wyłącznie w mieście. A pamiętajmy też, że przez tereny wiejskie przebiegają drogi powiatowe, które też wymagają niestety remontu, naprawy i chociażby jakiego takiego zadbania pobocza. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że powiat i gmina działają pod pewnej samopłatwą, ale proszę zwrócić uwagę na taką okoliczność. Droga gminna, która będzie od ulicy Armii Krajowej via wylot z miasta, potem w kierunku linii, tam się remont rozpocznie. Formalnie. I on będzie prowadzony w czasie tej kadencji. Jeśli zostanie zrealizowany, cały ciąg komunikacyjny dla znacznej części miejscowości wiejskich się poprawi, bo wiemy, że ta trasa nie jest najlepsza. Ulica Łużycka to z kolei wylot dla miejscowości znajdujących się na południe gminy. Ulica Pomorska i przejazd dla mieszkańców północy. Wszystkie trakty się ze sobą łączą i stanowią żywy kwiat, im skuteczniejszy, tym lepszy. Myślę, że w ulicy Armii Krajowej korzysta bardzo wielu mieszkańców wsi, sam jak się udaje, to sobie rada, czy do Pożywia, to też korzysta.
Dziękuję. Pan radny Zenon Trzepacz.
Dziękuję bardzo. Ja uczestniczę też w pracach tego zespołu drogowego i między innymi ja zachęcałem do współpracy, a dlaczego powiat do tej pory nie zrobił nic na terenie gminy? Nie chcę tutaj stawać jako rzecznik powiatu. Po prostu nie było chęci współpracy ze strony poprzedniego pana burmistrza. Trzeba sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. Dlatego powiat robił wszędzie, tylko nie robił w Gryfinie. Straciliśmy wiele szans. Niestety jest to bardzo przykre. Ja zadałem to pytanie właśnie na spotkaniu tego zespołu drogowego i wtedy dopiero się dowiedziałem, jaka jest przyczyna tego, że robi się w Mieszkowicach, w Trzcińsku, bo tam po prostu samorząd chce, żeby drogi robić. Również pan naczelnik powiedział, że mają opracowany harmonogram remontu, przebudowy niektórych dróg powiatowych na terenie wsi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. No, dalej nie wiem, co z ulicą kolejową, natomiast powiem, że no tak, ale co z nią dalej będzie, tak? Tą budową, tym remontem nie będzie objęta, tak wynika z treści. Natomiast ja jakby jeszcze uzupełniając to, co wcześniej było mówione, tak, nie było do tej pory współpracy, może dlatego, że faktycznie, znaczy współpraca była, bo chciałem przypomnieć, że była remontowana ulica Kościelna chociażby, tak, wcześniej. Natomiast była spora, nie była taka na bieżąco. Może dlatego, że ktoś faktycznie tych pieniędzy temu powiatowi na ten szantaż nie chciał ulegać. Ja chciałem przypomnieć panie, przepraszam, panie radny Zenonie Trzepacz, że ja zadałem pytanie na tej samej komisji panu naczelnikowi, mówiąc, że Gryfino jest specyficznie położone, jest dłuższe niż szersze i ma cztery główne arterie, tak? To jest Krajówka, numer 31, Bolesława Chrobrego, Łużycka i tak dalej. Mamy nadzieję, że będzie remontowana lada moment, tak? Idą ku temu starania. Jest ta, o której mówimy, czyli w przyszłym roku by była faktycznie wyremontowana, no brakuje mi tylko tej kolejowej. Jest Jana Pawła, właściwie nowa droga. I zostaje Krasińskiego, bardzo ważna droga dla mieszkańców Górnego Tarasu. Zadałem pytanie o ulicę Krasińskiego panu naczelnikowi. Co usłyszałem? Nie ma w planach. Więc no takie jest podejście powiatu do Gryfina na dzień dzisiejszy, a przecież w tej chwili ulica Krasińskiego jest jedną z najgorszych ulic. Jest jedną z najgorszych ulic. To tak na marginesie. Teraz tak, panie burmistrzu, bardzo ważne słowa, które pan powiedział, czyli ta droga będzie ważna w aspekcie remontu ulicy Łużyckiej. I teraz tak mi przyszło do głowy, że a propos ulicy Łużyckiej, tam były już plany przebudowy przejazdu kolejowego. One były wcześniej, nawet w poprzedniej kadencji bodajże radni decydowali, czy ma iść górą objazd torowiska, czy dołem, tunelem. Tak trochę abstrakcyjnie to brzmiało dla nas, no ale wybieraliśmy, bo jakby taka była potrzeba chwili. I buduje się też komenda policji, która musi być świetnie skomunikowana z resztą miasta. Więc mam pytanie. Czy jest to wzięte pod uwagę, żeby się nie okazało, że będzie w przyszłym roku wykonana droga, a za chwilę trzeba będzie nową drogę dewastować, bo inne plany są wykonywane. Czy zostało to wzięte pod uwagę? Przede wszystkim to skomunikowanie Komendy Powiatowej Policji, która lada moment zacznie funkcjonować.
Panie burmistrzu, proszę. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej osób zgłaszających się do dyskusji. Przegłosujemy teraz wniosek formalny zgłoszony przez panią radną Ewę de la Torre, tylko bardzo bym prosiła, żeby pani radna odczytała ten wniosek i wtedy nastąpi głosowanie.
Wniosek stanowiłby uzupełnienie zapisu paragrafu pierwszego, który brzmi: wyraża się zgodę na udzielenie powiatowi gryfińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, i tutaj byłoby uzupełnienie, w wysokości 10% kosztów zadania w kwocie nie większej niż 700 tysięcy złotych. Adekwatnie trzeba byłoby to poprawić także w uzasadnieniu.
Przystępujemy do głosowania zgłoszonego wniosku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. To teraz przegłosujemy projekt uchwały wraz ze zgłoszonym wnioskiem. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt 20 to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń 2, druk numer 17/13. Stanowiska komisji, czy komisje pozytywnie? Komisja Spraw Społecznych nie otrzymała projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Nikt z państwa radnych nie zgłasza się do głosu. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem numer 17/13. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 21. To jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Chciałabym zapytać, czy zgłaszane są jakieś uwagi i zapytania do informacji. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 22. To jest punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych w punkcie trzecim. Panie burmistrzu, chciałabym zapytać, czy będzie pan odpowiadał na interpelacje?
Decyzję informującą pana wojewodę o tym, że gmina Wołomin nie dysponuje Co do interpelacji pana przewodniczącego Krzysztofa Polskiego dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej i potencjału przechowywania wody,
są zespoły. Powiem, że teoretycznie oczywiście ten pomysł jest możliwy w pewnym zakresie. Natomiast należy pamiętać, że po pierwsze dwa bloki energetyczne z podgrzewaczami wody XA, XB to już jest przeszłość, bo 3 i 4 bloki nie istnieją. Zwiększa się do tego zapotrzebowanie na moc cieplną dla rozbudowującego się fligla. I to jest moc dosyć istotna. I wreszcie kwestia trzecia. Ja się zgadzam co do tego poglądu, że popełniono pewne błędy w zakresie w szczególności budownictwa wielorodzinnego, bo można było obsłużyć siecią ciepłociągiem co najmniej kilka budynków wielorodzinnych w Gryfinie, czego nie uczyniono. Natomiast w obrębie Jana Pawła II, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to rzeczywiście jest tak, że są to indywidualne źródła. Natomiast budynek wielolokalowy, który znajduje się przy ulicy Jana Pawła II, jest skorelowany z siecią. I moc, która jest zamówiona też do tego budynku, no oczywiście biorąc pod uwagę też standardy energetyczne współczesnej technologii, nie jest bardzo wysoka. Natomiast sieć co do zasady została do tego budynku doprowadzona. Były prowadzone także analizy w zakresie zasilania innych budynków wielolokalowych, ale to zawsze jest decyzja dostawcy, czy mu się taka inwestycja potencjalnie zwraca, czy też nie. Chodzi w szczególności o bloki znajdujące się przy ulicy Opolskiej. Tu kwestie planistyczne przed moim odejściem z Dolnej Odry były na etapie wstępnym, na jakim są obecnie. Jeśli pan radny będzie zainteresowany, oczywiście możemy taką wiedzę pozyskać. Rozproszone budownictwo jednorodzinne oczywiście nie uniemożliwia, ponieważ była też analityka złożenia takiej kompleksowej oferty dla grupy miejscowości znajdujących się blisko ciepłociągu, czyli chodzi o Pniewo, które nadal się rozbudowuje. Ale też jest to w fazie na tą chwilę przez dostawcę wstępnej analizy ekonomicznej. Natomiast pozostałe aspekty gospodarki niskoemisyjnej są niezwykle ciekawe, bo one dotyczą, jak Państwo wiecie, bo zapoznaliście się z projektem, który został wycofany, dotyczą bardzo wielu sfer i to jest bardzo bogata tematyka. Sądzę, że już poprawiona wersja trafi do Państwa w krótkim czasie. Myślę, że wtedy będzie też stosowny czas, żeby szerzej o tym poinformować. No, w uzupełnieniu jeszcze odpowiedzi na tą interpelację trzeba wziąć pod uwagę i mówić o tym też obiektywnie, że dostawca często wyraża nawet, czy wykazuje zainteresowanie rozszerzaniem działalności i budowy nowych odcinków sieci. Natomiast istotną przeszkodą, która zniechęca, jest między innymi złożona struktura właścicielska w niektórych miejscach, która powoduje przeciąganie procesu inwestycyjnego, trudności w uzgodnieniach, a w konsekwencji też podrażanie całej inwestycji. Co do interpelacji pani radnej Ewy de la Torre, no to wypada mi raz jeszcze przeprosić, mówię o dworcu kolejowym. Myślę, że panie naczelniku, dokonamy niezwłocznie przeglądu, ustalimy szczegóły i w należyty sposób i z zachowaniem staranności odpowiemy pani przewodniczącej na tą interpelację i podejmiemy, jak sądzę, działania. Była także interpelacja pana Piotra Zwolińskiego dotycząca konieczności umieszczenia lamp na szeregu ulic w obrębie ulicy Jana Pawła II. Ja się tu zatrzymam na chwilę przy tej interpelacji i odpowiem na nią ustnie i proszę traktować to jako odpowiedź oficjalną. Szanowni Państwo, oczywiście poruszamy się w ramach budżetu na rok 2015 i planu, który winien być realizowany, ale to jest szerszy problem.
i trzeba na niego patrzeć w perspektywie też wieloletniej. I tu chciałbym się odwołać do spotkania, które miało miejsce w poniedziałek i dotyczyło Funduszu Sołeckiego i innych, przede wszystkim Funduszu Sołeckiego, ale innych aspektów dotyczących wsi. Pozornie się te tematy ze sobą nie łączą, a jednak realne zebranie zapotrzebowania na lampy, na doświetlenie naszej miejscowości, czyli Gryfina i naszych miejscowości podgryfińskich, to jest klucz do zrozumienia też problemu i tego, w jaki sposób należy go rozwiązać. Moje stanowisko jest takie. Jeśli są potrzeby w zakresie oświetlania wsi, a są, jeśli są potrzeby w zakresie oświetlania miasta, a są, to trzeba ten wydatek ponieść. Ale jednocześnie trzeba się w innych miejscach ograniczyć. I myśmy sołtysom powiedzieli wyraźnie, że z punktu widzenia gminy, jeśli informacje będą sprawdzone, pewne, a zaangażowanie funduszy sołeckich w podnoszenie jakości życia na wsi realizowane m.in. poprzez budowę oświetlenia, to gmina Gryfino, zamawiając 5 lamp, zapłaci inną cenę, niż kiedy zapłaci za lamp 50. Lub jeżeli będzie kupowała jedną lampę, reagując na poszczególne interpelacje. Zachęcamy do tej współpracy sołtysów. Mamy zdiagnozowaną część problemów dotyczących Gryfina. Ułożymy systematyczny plan realizacji tych lamp, ale w korelacji ze sobą, a nie w oderwaniu. Chodzi także o uzyskiwanie określonych cen. To w odpowiedzi na interpelację pana Piotra Zwolińskiego, nie pomijając zasadności tej interpelacji co do potrzeby funkcjonowania tam lamp, bo ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że i w tym, i w wielu innych miejscach być one powinny. Odpowiem także na interpelację dotyczącą kosztów 70-lecia. Główne uroczystości 70-lecia były organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wspólnotę Polską, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Gryfiński Dom Kultury. Udzieliłem w tej sprawie wywiadu i poinformowałem już opinię publiczną o zasadniczych kosztach. Nie będę odnosił się do kosztów ponoszonych przez Wspólnotę Polską, bo pozyskiwała także środki, ale trzeba mieć też świadomość, że pozyskiwała środki nie przy cichym, ale przy jawnym przyzwoleniu też gminy Gryfino. Celowo nie składaliśmy wniosku do Urzędu Marszałkowskiego czy do Dolnej Odry po to, aby Wspólnota Polska mogła w realny sposób pieniądze pozyskać i trzeba stowarzyszeniu za tą współpracę bardzo podziękować, co też uczyniłem, składając podziękowania na ręce pana Zdzisława Szczepkowskiego. Główna inscenizacja, czyli główny punkt artystyczny, bo to nie był główny punkt obchodów. Główny punkt obchodów dotyczył uhonorowania pionierów ziemi gryfińskiej, z czym także wiązały się pewne koszty, jak wręczenie im okolicznościowych dyplomów, a także symbolicznych statuetek, kwiatów i w konsekwencji dalszych działań, które będą prowadzone, także innych okolicznościowych przedmiotów. Te koszty doprecyzujemy i Wydział Organizacyjny, jak sądzę, przygotuje je w szczegółach. Natomiast koszt inscenizacji także podałem publicznie. Wyniósł on 41 500 zł brutto. I to jest cały koszt tej inscenizacji. Chcę też zapowiedzieć, że oczywiście burmistrz może ten zamiar skorygować, ale chcę też zapowiedzieć, że myślimy o tym, aby to była impreza cykliczna. Myślimy także o tym, żeby pozyskać to, co pozostało po pierwszej brygadzie spadochronowej w drill. Pojedziemy do drill, do ludzi, którzy zajmują się problematyką brygady Sosabowskiego. Istnieje tam mnóstwo eksponatów, których nikt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie chciał do tej pory przygarnąć. Informuję, że gmina Gryfino chce. Chce i skoreluje to z remontem pałacyku pod Lwami i zamiarem utworzenia muzeum regionalnego, w którym jedną z izb chcielibyśmy, aby była izba pierwszej brygady. Na ile to są plany realne, a na ile to są życzenia, pokaże nasza rozmowa i kontakt z Holendrami, którzy przypominam, doprowadzili do uhonorowania żołnierzy Sosabowskiego. To oni tak naprawdę upomnieli się o ich cześć i pamięć, czego państwo polskie przez lata nie zrobiło. Mamy gotowy materiał zachęcający Holendrów do podjęcia współpracy. Będziemy zachęcali ich do tego, żeby współtworzyli z nami to wydarzenie w kolejnych latach, a w konsekwencji także uznali, że gmina Gryfino, samorząd gryfiński jest odpowiedzialny i właściwy do przekazania wszystkich pamiątek, które po brygadzie pozostały. Ich jest naprawdę sporo i są te eksponaty niezwykle ciekawe. Oczywiście były także koszty, które poniósł Gryfiński Dom Kultury, związane z wynajęciem sceny, związane z nagłośnieniem. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że w porozumieniu z dyrektorem jednostki i w porozumieniu z panem burmistrzem przeprowadziliśmy uprzednio szkolenia pracowników GDK-u, którzy na imprezach organizowanych przez gminę pełnią funkcję służb informacyjnych. Od dni Gryfina tego kosztu już przy organizacji imprez nie ponosimy. Zamierzamy także przeszkolić w zakresie pełnienia funkcji służb informacyjnych strażaków ochotników. Natomiast warto też powiedzieć o korzyściach tej imprezy, które oczywiście nie zasiliły budżetu gminy, ale zasiliły organizacje, które funkcjonują. Jak państwo zauważyliście, konsumpcją dla naszych gości i dla mieszkańców Gryfina zajęły się sołectwa i koła gospodyń wiejskich. I nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby to był już standard. Mają się czym nasze koła pochwalić, mają wyśmienite produkty. Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, którzy byli wprost zachwyceni jakością tych produktów. Widzę z tego tytułu same pozytywy i nie ukrywam, że będziemy chcieli to w ten sposób kontynuować. Z interpelacji, na które mogłem odpowiedzieć ustnie, to wszystko, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tylko pozwolę sobie odnieść się do informacji, którą zamieścił pan w swojej wypowiedzi na temat spotkania z sołtysami i prośby burmistrza o na lepsze wykorzystywanie środków z funduszu sołeckiego, jak również możliwość realizacji oświetlenia poprzez angażowanie na ten cel środków funduszu sołeckiego. Ja rozumiem, że to jest tylko prośba, aby spróbować w ten sposób rozwiązywać tą sytuację, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby to był jakiś standard, który będzie powodował, że to sołectwo, które nie przekaże akurat środków z funduszu sołeckiego na ten cel, to zostanie bez oświetlenia, bo wszyscy wiemy, że to mieszkańcy danego sołectwa mają prawo decydować to, na co chcą wydać środki i zawsze są to zadania tylko te, które są zadaniami własnymi gminy, więc nawet jeśli nie zdecydują się przekazać środków na, nie wiem, zakup lampy, to przekażą je również na zadanie własne gminy. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę te sołectwa, te małe sołectwa, które no może się okazać, że i roczne środki z funduszu sołeckiego nie pozwolą na to, żeby zrealizować zadanie, przekazując całość nawet na jedną lampę, bo jak pamiętam kosztorysy chociażby z Wełtynia, gdzie postawienie dwóch lamp to był koszt ponad 10 tysięcy, a mamy takie sołectwa, gdzie całoroczny fundusz sołecki to jest kilka tysięcy, no to należałoby rozumieć, że w tych sołectwach nigdy nie stanie żadna lampa. Mam taką nadzieję, że no tak to będzie realizowane i tak jak było do tej pory, zawsze zostanie uszanowana wola mieszkańców danego sołectwa. To tylko tyle.
Tak. Ja krótko odpowiem na pani wątpliwość. Oczywiście, że to jest prośba i sugestia burmistrza. Burmistrz nie zamierza ingerować w decyzje rad sołeckich i nie zamierza też prowadzić jakiejkolwiek polityki odwetowej. Natomiast to byłoby nawet trudne do wyobrażenia. Natomiast oczywiście mówimy o tym, że potrzeb w zakresie materialnego inwestowania w całej gminie, w tym okręgach wiejskich jest mnóstwo i wyrażamy swoje oczekiwanie współuczestniczenia w tym procesie przez same sołectwa. Bo odwracając też sytuację, można byłoby powiedzieć, że w ramach budżetu, który jest uchwalany przez Radę, nie da się dokonywać innych działań, tak, chociażby polegających na zmianach budżetowych. A wiemy, że i w jednym, i w drugim zakresie to jest możliwe. I liczymy, ja zresztą widzę takie zrozumienie wśród sołtysów i nie chcę też tutaj sprawiać takiego wrażenia, że fundusz sołecki co do zasady jest źle wydawany, bo co do zasady to on jest dobrze wydawany. Co do szczegółów, tu jest pole do pewnej dyskusji, które kierunki powinniśmy uzupełniać, a które kierunki powinniśmy osłabiać. I myślę, że jesteśmy w środku tej dyskusji. Mm-hmm.
No, ja tylko chcę jeszcze dodać, że wyrażam też taką nadzieję, że środki z funduszu sołeckiego to nie będą jedyne środki, które trafią na tereny wiejskie. No i tyle. Pani radna Ewa de la Torre, a to w tym punkcie odpowiedzi na interpelację? Proszę bardzo.
Ja chciałabym bardzo prosić pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi w związku z jego odpowiedzią na interpelację pana Gugi. Mianowicie, od kogo powiedział pan, że pan wojewoda zwrócił się do gmin z prośbą o udzielenie informacji, czy są w stanie zabezpieczyć tutaj jakieś warunki pobytowe dla uchodźców. Pytanie, czy to było pismo od pana wojewody do pana burmistrza, czy to było pismo od pana starosty do pana burmistrza, ponieważ odnoszę wrażenie, że to są zadania powiatu i w związku z tym chciałabym tutaj tylko, żeby ta informacja była uściślona, a jeśli chodzi o odpowiedź i informacje na temat pamiątek po generale Sosabowskim, którego osobiście pamięć i historię bardzo, bardzo szanuję, bo to jest tragiczna postać w historii Polski. I Szczecin już dał temu wyraz, nazywając ulicę jego imieniem. Ale chciałam tylko pana burmistrza poinformować, że jeśli w tym zbiorze pamiątek, który miałby trafić do Gryfina, potrzebna byłaby jeszcze pomoc kogoś, kto zna tę historię z autopsji, to służę tutaj kontaktami do żony wnuka pana generała Sosabowskiego, która ma rodzinę w Chojnie.
Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja odpowiem z pamięci, ale ewentualnie sprostuję tą wypowiedź po sprawdzeniu dokumentów. Szybko starałem się rozeznać wśród swoich służb. Odnoszę wrażenie, że było to pismo od wojewody wprost. Przypominam sobie taką odprawę, na której też je omawialiśmy, ale sprawdzę to i osobiście panią poinformuję. Natomiast ja skorzystam z okazji i dopowiem jeszcze, ponieważ jesteśmy w odpowiedziach na interpelację, a dotyczy ona szeroko kwestii kosztów 70-lecia, w szczególności inscenizacji. Jest z nami też na sali osoba, która do tego procesu, który starałem się scharakteryzować, przyczyniła się, choć nie jest członkiem organu gminy, mam na myśli pana Krystiana Wawrzonka, który jest z nami, jest znawcą historii nie tylko tej formacji, ale wielu innych. I nie ukrywam też przed Radą, że będę korzystał z wiedzy i doświadczenia pana Krystiana w tym zakresie, a za pani przewodniczącej propozycję bardzo dziękuję. Z pewnością także z niej skorzystam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuga też
w kwestiach 70-lecia, tak. Panie burmistrzu, powiem szczerze, że osoby, które ze mną rozmawiały, stąd moja interpelacja, dzisiaj właśnie chciały podkreślić, że w przeciwieństwie do dni Gryfina, które kosztowały nas ponad 90 tysięcy, to ta forma była o niebo lepsza. Jeżeli faktycznie koszty były prawie o połowę niższe, to tylko chwała.
Więc jakby może to pokazywać kierunek, w jakim powinniśmy iść. Dlatego właśnie ja też się przyłączam do tych głosów, a jako historyk z wykształcenia jak najbardziej kibicuję wszelkim takim formom upowszechniania historii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani Małgorzata Wisińska, proszę.
To znaczy, ja bym chciała nawiązać do tematu tego Funduszu Sołeckiego, który wywołał pan burmistrz, a mnie bardzo interesuje. Fakt, większość pieniążków, no może nie większość, ale połowa powinna być przeznaczona na inwestycje. Nie każda inwestycja jest tania, więc w tym momencie Fundusz Sołecki powinien być przeznaczony cały, a to już jest niemożliwe. Mamy wsie, które są praktycznie sypialnią miasta, ciągną się one wzdłuż trasy jedynki autobusu, ale mamy także wsie, które są oddalone od tej trasy i nasi dorośli obywatele, nasze dzieci nie mają możliwości korzystania ze wszelkich przywilejów, które są w mieście Gryfinie. To jest nie tylko kwestia pieniędzy, to jest też kwestia czasu i kwestia chęci. Dlatego naprawdę na integrację wsi trzeba przeznaczyć część pieniędzy, bo jak mają się mieszkańcy spotkać, no to nie spotkają się przy pustym stole, tylko coś na tym stole być musi. A teraz, nie wiem czy to teraz, czy w wolnych uwagach, kończy nam się okres wegetacyjny, kończy nam się koszenie trawy na placach zabaw dla dzieci.
To jeszcze nie teraz.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. No myślę, że należy dodać, że inwestycje to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, żeby podsumowując, ale również inwestycja w człowieka. I tak naprawdę trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze, najlepiej, żeby jakby jeśli budujemy boisko, to później powinniśmy zadbać o to, żeby tam był instruktor i pracował z dzieckiem. Jeśli budujemy świetlicę, to musimy się liczyć z tym, że tam później musi być merytoryczny, musi być zatrudniony człowiek, muszą się odbywać zajęcia. Na to wszystko są potrzebne pieniądze, więc dobrze, żeby to wszystko było w zgodzie i inwestycja w człowieka, panie burmistrzu, równie ważna. Dobrze, ale to już na podsumowanie. Pozostał nam ostatni punkt dzisiejszego porządku obrad. To są wolne wnioski. W związku z tym pytanie, czy państwo radni mają jakieś wolne wnioski i informacje?
Otóż nazywam się Bartosz Boguski, jestem absolwentem Politechniki Szczecińskiej, mam też średnie wykształcenie geodezyjne. Do tej pory pracowałem w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i poprzednio w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę bardzo.
Swoje wnioski chciałem przedstawić w krótkim oświadczeniu skierowanym do redaktora naczelnego Siedemni Gryfina w związku z ostatnim artykułem. Szkoda, że redaktora już nie ma na sali. Panie redaktorze, plecam. Oświadczam panu, że radny Zwoliński nie jest niczyją marionetką. Nie jestem też wszyscy i nie mam na imię każdy. Zapewniam pana, że jedynymi osobami w gminie, które chciały zamknąć mi usta, byli panowie Szabałkin i Piłat. Bezskutecznie.
Nadal będę poruszał problemy, które zgłaszają mi mieszkańcy, czy to się komuś podoba, czy nie. Panie redaktorze, pański komentarz pod artykułem jest typowym, drwiącym z mojej osoby niestosownym epitetem. I na koniec pozdrawiam pana serdecznie, życząc więcej rzetelności wykonywanej przez pana pracy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wiesińska, proszę.
To znaczy ja już króciutko. Kończy się, tak jak zaczęłam, kończy się okres wegetacyjny i praktycznie na wsiach, prawie na każdej wsi jest plac zabaw. Te place są koszone. No niestety one nie są systematycznie koszone i ta trawa czasami sięga prawie że kolan, więc jest niebezpieczna dla dzieci, które się w niej bawią. Ja bym miała taką uwagę, czy na przykład koszenie placów zabaw dla dzieci nie można, że tak powiem, scedować na sołtysów. Oni są bardzo chętni na to. Lub na osobę wskazaną przez sołtysów poprzez zawarcie jakichś umów bezpośrednio z gminą i za małe pieniądze będziemy mieć systematycznie co tydzień czy co 10 dni skoszone place zabaw. Będą wyglądały estetycznie, będą wyglądały ładnie. Dziękuję. Ja już mówię o przyszłym roku.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się z wnioskami ani informacjami. W związku z tym ja jeszcze chciałam poprosić o chwileczkę państwa radnych. W związku z tym, że 1 października ma się odbyć spotkanie z firmą Atmoterm, autorem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gryfino, chciałabym, prosiłam o to również w trakcie sesji, abyśmy teraz ustalili godzinę spotkania. Ułatwi to dalszą pracę, powiadomienie przedstawicieli tej firmy. W związku z tym, czy możemy tutaj zaproponować godzinę spotkania? Po południu, to znaczy która? 16? Czy wszystkim państwu? 16:30, czy wszystkim państwu pasuje ta godzina? Dobrze, więc ja się zobowiązuję przekazać tutaj w gminie 1 października, godzina 16:30, gdyby okazało się z jakichś powodów, że firma no, na tą godzinę nie może się tutaj do nas stawić, to będziemy się kontaktować. Dziękuję bardzo. Na tym zamykam posiedzenie 13. sesji Rady Miejskiej.